Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Witam się z Państwem Leszek. Witam również Panią Katarzynę, która będzie realizowała naszą audycję. Pozdrawiam moją żonę, która jest też w redakcji audycji dla małżonków i rodziców, a od dzisiaj tą redakcję powiększyliśmy jeszcze o Michała Podgórnego, który właśnie uruchomił fanpage, jak to się mówi, na Facebooku, stronę audycji dla małżonków i rodziców. Także osoby, które mają internet, mogą zobaczyć aktualne nasze zdjęcie, w tym mamy przed chwilą zrobione w tym studiu. I tam również będzie można zadawać pytania naszym gościom. Ale właśnie przedstawiam ich. Jest z nami, to są goście z Warszawy, z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, głównie ksiądz Łukasz Kadziński, kapłan archidiecezji warszawskiej, opiekun duchowy Fundacji Maksymilianum. Serdecznie witam księdza.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
Jest z nami profesor doktor habilitowany Artur Andrzejuk, szef specjalizacji sekcji historii i filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
I już znany Państwu też nieraz naszym gościem był pan doktor Andrzej Mazan, pedagog, wykładowca na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW, dyrektor Fundacji Maksymilianum i dyrektor szkół Kolegium Świętej Rodziny.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Drodzy Państwo, dzisiaj mamy temat, jak pomóc rodzicom w wychowaniu religijnym i moralnym dzieci. Niektórzy mówią, co za tematy wymyślacie? Przecież dawniej to się normalnie dzieci wychowywało i nie było problemów. No dawniej to było dawniej. W tej chwili każde dziesięciolecie, a nawet i krótszy okres czasu stwarza coraz to nowe, no łagodnie mówiąc, rozproszenia, które przeszkadzają rodzicom w sposób naturalny, jakoś taki jak to drzewiej bywało, wychowywać dzieci. Teraz się raczej dzieci musztruje, raczej pakuje się im wiedzę, spełnia się zachcianki, żeby się mogły podobno lepiej rozwijać, ale czy rzeczywiście o to chodzi? Przecież my i nasze dzieci mamy się znaleźć w końcu w niebie. I do tego mamy przygotować nasze dzieci, by mogły wybrać w wieku dojrzałym Chrystusa i pójść za Jego wskazaniami, a nie za wskazówkami świata, który zupełnie w innym kierunku nas prowadzi. Dlatego jest tak istotne uświadomienie sobie, żeby właśnie przez rodziców, żeby iść w dobrym kierunku, żeby pomagać dzieciom w dokonywaniu wyborów, żeby wychowywać je, a nie tylko kształcić i by zapewniać właśnie ten klimat, w którym, bo to rodzina właściwie najbardziej formuje, oczywiście i szkoła, i otoczenie, ale od rodziców najbardziej i najwięcej zależy, żeby wychować religijnie i moralnie swoje dzieci. Oddaję głos księdzu Łukaszowi Kadzińskiemu. Proszę bardzo.
Może w ramach takiego wstępu czy zagajenia bym rozwinął myśl zawartą jakby w tytule dzisiejszej naszej audycji, który brzmi, jeszcze raz przypomnę, jak pomóc rodzicom w wychowaniu religijnym i moralnym swoich dzieci. Po pierwsze rodzicom, tak, to nie jest jakby wcale dzisiaj oczywiste, ponieważ tak się już stało, jest to proces, który trwa zapewne już jakby dłuższy czas, że chociaż rodzice rodzą dzieci, no i wychowują je, ponieważ mają je w swoich domach, są za nie odpowiedzialne, to jednakowoż bardzo wiele instytucji jakby przejmuje tą rolę rodziców przy ich bardzo dużej bierności i bezrefleksyjności. Rodzice jakby cedują swoje obowiązki, swoje zadania wychowania, także edukowania jakby swoich dzieci na różnego rodzaju instytucje. takie jak szkoła, takie jak pokrewne temu instytucje, a także ogólnie jakby na państwo. Coraz więcej państw ma takie wytwarza jakby wrażenie, że to oni są jakby właścicielami dziecka, a rodzice są tylko tymi, którzy są, że tak powiem, aktualnie się tym dzieckiem zajmują w wielu państwach, gdzie dokonuje się ten straszny proceder odbierania rodzicom dzieci, którzy no, nie wpasowują się w jakąś tam politykę światopoglądową państwa, się po prostu dzieci jakby odbiera. Tak więc chcemy przede wszystkim przypomnieć rodzicom, że są rodzicami i to nie tylko dlatego, że tak wyszło i nie tylko dlatego, że po prostu zadziałała tutaj biologia, ale przede wszystkim dlatego, że Bóg ich wybrał jakby do takiej funkcji. No i oni zawsze są w pierwszym rzędzie pierwszymi, najważniejszymi, głównymi i najbardziej odpowiedzialnymi wychowawcami za swoje dzieci. I nikt nigdy ich w ich rolach nie zastąpi i nawet nie może i nie wolno, żeby zastępował. Wszyscy inni są jakby pomocą. Tak więc wszelkim wychowaniu i edukacji dzieci rodzice są jakby pierwszymi wychowawcami i pierwszymi nauczycielami. A w związku z tym trzeba im pomóc, tak jak zresztą właśnie przed chwilą powiedziałem, wszystkie instytucje, szkoła i inne tego typu państwo mają na celu jakby pomagać rodzicom. A trzeba jakby rodzicom także pomagać z tego powodu, że często rodzice są w kwestii jakby wychowania dzisiaj bardzo zagubieni. Także wobec tego, że mamy bardzo często podnoszoną kwestię tak zwanego bezstresowego wychowania dzieci, polegającego na tym, że rodzice często są po prostu biernymi obserwatorami dzieci, ich właśnie chęci, zachcianek, pragnień, które się rodzą. To bardzo często wygląda w ten sposób, jakby to dziecko kierowało całą rodziną i prowadziło rodzica tam, gdzie ono chce aktualnie być, a kiedy ono wzrasta, to te pragnienia dziecka są kształtowane, żeby nie powiedzieć manipulowane, przez różne jakby ideologie, które odnajduje czy wśród rówieśników, rzadziej, dzisiaj coraz częściej po prostu w internecie. Tak więc jakby rodzicom trzeba w ich roli pomóc, ponieważ często czują się właśnie słabi w tym, zagubieni, często nie wiedzą, w jaki sposób wychowywać jakby swoje dziecko. Często oglądają się na jakieś tak zwane autorytety, tak zwanych specjalistów, że to oni jakby odpowiedzą na te problemy, z którymi się oni borykają, nie wierząc jakby w swoją moc, jakby którą posiadają. I wreszcie w wychowaniu religijnym i moralnym. Nie dlatego, że inne wychowanie czy edukacja nie są istotne, bo też jakby tym się staramy zajmować, ale dlatego, że właśnie to wychowanie religijne, moralne jest bardzo często jakby spychane na margines. Jest na zasadzie czegoś dodatkowego. Tak jak lekcja religii jest czymś dodatkowym, tak wydaje się, że właśnie wychowanie moralne, wychowanie do pełni człowieczeństwa, wychowanie do posiadania cnót, no nie ma takich przedmiotów, nie ma takich zajęć dodatkowych, nie ma takich kursów dla dzieci, nie ma takich szkoleń, no nie ma całej jakby tej, w cudzysłowie dzisiaj używając współczesnego języka, oferty. A to, co się dawniej było, że tak powiem, naturalne, że przykład rodziców, rodziny, tradycja, a także po prostu Kościół, pewne pojęcia jakby moralne wychowywały człowieka i do relacji z Bogiem, i do bycia w pełni człowiekiem. Dzisiaj się to bardzo często po prostu nie dokonuje, a jest to taka po prostu ziemia pozostawiona. Tak więc tyle jakby słów zagajenia. Chcemy rodzicom pomóc w wychowaniu religijnym i moralnym, ponieważ są to jakby no najważniejsze tak naprawdę wychowania, bo one odpowiadają na pytanie, kim jest człowiek, jakim człowiekiem będzie tak naprawdę to dziecko, a nie od razu jakim, nie wiem, ekonomistą, czy jakim inżynierem, czy najpierw jakim człowiekiem.
Dziękuję bardzo, księdzu. No i tymi sprawami właśnie zajmuje się prawdopodobnie właśnie Fundacja Maksymilianum. I ponieważ jest z nami dyrektor szkół, kolegium świętej rodziny, także pan doktor Andrzej Mazan, prosimy, żeby pan teraz powiedział, w jaki sposób fundacja, to co państwo robicie, w jaki sposób pomagacie rodzicom zrozumieć, kim jest ich dziecko przede wszystkim, no bo to od tego chyba trzeba zacząć.
Znaczy, no zrozumieć, kim jest ich dziecko, prawda, trzeba najpierw zrozumieć też, kim jesteśmy w małżeństwie. Problem jest tutaj, myślę, że fundamentalny, dlatego że w naszej kulturze, mówię o kulturze polskiej, prawda, dostajemy do ręki wspaniały instrument, jakim jest małżeństwo sakramentalne, które pozwala człowiekowi, mężczyźnie i kobiecie wchodzący w ten związek, w tę relację, dojrzewać, doskonalić się właśnie w tym życiu moralnym, czyli w tym umiejętności odnoszenia się do drugiego, jakby to powiedzieć tradycyjnie, aż do wyrzeczenia się siebie. Więc chodzi mi o to, prawda, że ten instrument pod tytułem małżeństwo sakramentalne, w którym ślubujemy cnoty wierności, trwałości, nierozerwalności, miłości, wychowania dzieci po katolicku, to nie jest coś takiego, że to przychodzi w małżeństwie w momencie ślubowania, tylko że to są cnoty, a więc sprawności moralne, które trzeba wypracować. I to jest, można by powiedzieć, rusztowanie, kształt domu wewnętrzny, prawda? Kształt ducha. I jeżeli my o to dbamy, co nie jest takie łatwe, jak patrzymy na historię, i to nie jest też takie proste, prawda? Bo trzeba stoczyć bój w to, żeby ta moralność w nas, mówię o małżonkach, została udoskonalona, została urzeczywistniona, została zrealizowana po to, żeby móc służyć dzieciom. Dlatego, że to, co my mówimy, prawda, od Fundacji Maksymilianum, to z jednej strony jest tak, że staramy się pokazać, można by powiedzieć, tę najoczywistszą prawdę o człowieku, że on jest kimś, kto składa się z ducha i ciała i że potrzeby ducha są ważniejsze niż potrzeby ciała i że duch taki, który wyraża się w rozumności i duch, który wyraża się w decyzyjności, czyli w wyborze dobra, a zwłaszcza dobra dla osoby, jest czymś, co jest obowiązkiem, co jest, można by powiedzieć, nie tyle powołaniem, ile naturą człowieka. Człowiek dąży do prawdy o osobie i chce tej osobie czynić to, co dla niej jest najlepsze. To jest jak gdyby natura człowieka. I do tego dochodzi oczywiście jeszcze udoskonalenie własne. Dlatego mówimy o wychowaniu moralnym i można byłoby to nazwać wychowanie naturalne i wychowanie religijne, czyli wychowanie udoskonalone łaską, czyli łaska, która udoskonala naturę. A natura wymaga sprawności, natura wymaga pracy, natura wymaga udoskonalenia tych władz, które są nam zadane, zwłaszcza władz poznawczych, zwłaszcza władz wolitatywnych, po to, żeby z jednej strony nakłaniać cały czas człowieka do tego, żeby czynił dobro, a z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że dziedziczymy jeszcze pewną tradycję, czy pewne dziedzictwo, może dziedziczymy dziedzictwo, ale jesteśmy obarczeni, prawda, grzechem w sensie takim, że natura, którą chcemy wychować, nie jest naturą łatwą w sensie takim, że ona się da łatwo uplastycznić, ale trzeba pewien stoczyć bój z tymi oporem, który pozostawił w nas grzech. To do tego jeszcze wrócę, prawda? Ale generalnie rzecz biorąc, Fundacja Maksymilianum, Fundacja Dobrej Edukacji, ma, można by powiedzieć tak, na celu doskonalenie, wychowanie i nauczenie dzieci przez to, że rodzice chcą sami i mają tę świadomość, że to oni muszą przekazać wzór człowieczeństwa.
Dziękuję pan bardzo.
To, na czym skończył pan dyrektor, właściwie może od tego trzeba zacząć.
Pan profesor Artur Andrzejuk.
Mianowicie, od odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek i nasz wysiłek i wysiłek, jaki podejmujemy w Fundacji Maksymilianum, zaczyna się od pewnej filozoficznej koncepcji człowieka. Kim jest człowiek? Dlaczego? Dlatego, że każda istota rodzi podobną sobie istotę. I teraz, co to wobec tego znaczy rodzić człowieka? Bo my zwykle myślimy o rodzeniu w taki sposób, że taki redukcyjny, trzeba powiedzieć, biologicznie. Czyli jak gdyby stawiamy się na pozycji zwierząt czy roślin. Tymczasem człowiek jest istotą rozumną, istotą moralną, istotą także religijną i teraz i istotą biologiczną. I w związku z tym rodzić oznacza wyzwalać, budować, no, zwyczajnie rodzić nowego człowieka w tych wszystkich zakresach, nie tylko w tym zakresie. To takie jest piękne zdanie Jacques'a Maritaina, który mówi, że owszem, człowiek jest pewną naturą biologiczną, ale to jest natura, która obmyła się w wodach intelektu. W związku z tym, proszę zobaczyć, i to w polskiej tradycji mamy takie rozumienie rodzenia, że jak gdyby wychowanie, i to właśnie to wychowanie, o którym mówimy, wychowanie humanistyczne, wychowanie moralne, jakieś intelektualne, wreszcie wychowanie religijne, wszystko to zawiera się w pojęciu rodzenia i tak jak powiedziałem, w polskiej tradycji takiej no utrwalonej w przysłowiach to nawet było, przecież się nieraz słyszy, że nie ta matka, która urodziła w sensie no biologicznie, tylko ta, która wychowała. Czyli jak gdyby wychowanie jest przedłużeniem rodzenia biologicznego, jest integralną częścią tego rodzenia. W związku z tym, jak są szkoły rodzenia i są szpitale, gdzie się rodzimy, tak samo i tutaj, w tym zakresie jest potrzebna jakaś, no, jakieś fachowe wsparcie rodziców czy rodziny. I w związku z tym to jest nasz pomysł. Natomiast chcę wrócić do tego, od czego zacząłem. Jeśli tak wygląda rodzenie i tak wygląda bycie rodzicem, no to pierwszą i najważniejszą sprawą jest odpowiedź na pytanie, kim jestem. I w związku z tym, dlatego my zaczynamy od filozofii, a w niej od pewnej integralnej wizji człowieka, czyli wizji, która jest utrwalona i w kulturze katolickiej, i w naszej kulturze polskiej. Chodzi o rozumienie człowieka jako osoby, czyli bytu rozumnego i wolnego. Podkreślam, rozumnego i wolnego w takiej kolejności, dlatego że według tej tradycji wolność, o której się tyle mówi, pochodzi z rozumności. To rozumność jest fundamentem wolności i dlatego jak gdyby kolejny akcent to właśnie jaką pomoc? No my tu nie organizujemy warsztatów ani jakiejś, nie wiem, terapii zajęciowej, tylko przede wszystkim myślę o kursie edukacji katolickiej właśnie właśnie jak gdyby chcemy dostarczyć pewnej wiedzy, czyli pewnych no, argumentów intelektualnych czy rozumnych, bo jak gdyby od tego zaczynamy nasze działanie i od tego zaczynamy podejmowanie decyzji, decydowanie także o sobie.
Bo chodzi tutaj, jak pan profesor powiedział, o udzielenie wsparcia rodzicom, a nie o zastępowanie rodziców. Dokładnie przez tak. Jakichś nadzwyczajnych specjalistów, ekspertów, jak to się teraz mówi, którzy zastąpią rodziców i jeszcze potem no nie wiadomo, w którą stronę nasze dziecko poprowadzą, tak na dobrą sprawę. Bo jeżeli nas tam nie będzie, nas rodziców, no to jaka jest nasz współudział w tym tworzeniu, w tym rodzeniu istoty rozumnej i wolnej do życia było, nie było wiecznego przecież, nie? To nie tylko chodzi o te parę lat przetrwania w lepszych lub gorszych warunkach, prawda? I to jest ta fundacja Maksymilianu, która udziela wsparcia tego rodzicom. I jak to teraz dalej to wygląda, to kształtowanie, to wsparcie? No bo sam proces to tam jest jakaś zapis na jakiś kurs, czy to było po prostu rodzaj konferencji tylko?
Znaczy tak, zastanawialiśmy się, co ksiądz możemy dać jakby rodzicom. Jakoś tak się złożyło, że w tym naszym środowisku tutaj jesteśmy takimi, powiedzmy, przedstawicielami. Można by nawet tak podzielić, że każdy z nas jakby reprezentuje jakąś część zagadnienia, bo mamy zarówno jakby profesora filozofii, jak i pedagoga w osobie Andrzeja, jak i duszpasterza i teologa w mojej osobie. I tak naprawdę jakoś patrząc, no, że spotkaliśmy się w tej trosce tak naprawdę o dziecko i o rodzinę i o rodziców, jakby razem i jakiś już czas współpracujemy, zastanawiając się, co my możemy jakby dać, to zaproponowaliśmy taką inicjatywę stworzenia czegoś, co nazwaliśmy kursem pedagogii katolickiej. czyli dania pewnego kompendium czy fundamentu wiedzy czy zagadnień właśnie z tych dziedzin przytoczonych tutaj przeze mnie, filozofii, czyli po prostu mądrości, umiłowania mądrości, czy etyki, czy sposobu jakby życia i funkcjonowania, czy antropologii, czyli po prostu koncepcji filozoficznej człowieka, czy pedagogii, czyli konkretnych po prostu sposobu wychowywania, czy dogmatyki pod względem jakby wiedzy religijnej, czyli zebrawszy te wszystkie jakby dziedziny, chcieliśmy jakby pokazać to, co jest jakby fundamentalne w myśleniu człowieka, w myśleniu katolickim, a co powinni jakby rodzice po prostu znać, jeżeli chcą, że tak powiem, szukać tej odpowiedzi, czy chcą być odpowiednimi wychowawcami jakby dla swoich dzieci. Dzisiaj mamy jakby koncepcję no, iścia na oślep. No, z jednej strony no, rodzice mają jakby ogromne zaufanie do instytucji, do placówek wychowawczych, do szkoły. Bardzo często jest to wychowanie, które, znaczy to zaufanie, które jest bardzo mocno nadużyte, tak? I nadwątlone tak naprawdę dzisiaj, ale oczywiście wiadomo, że dla rodziców zapracowanych, no łatwiej jest zaprowadzić dziecko do szkoły z takim zaufaniem, że tam, że tak powiem, wszystko potoczy się właściwymi drogami. Ale tak nie jest. Dzisiaj ta obecność rodziców jest bardziej potrzebna może niż kiedykolwiek. I jakby ku temu też w pewien sposób jak gdy dążymy. No i chodzi o to, żeby zaproponowaliśmy ten kurs. On ma taką formę 5 zjazdów. Każdy zjazd jest po 7 wykładów ponadgodzinnych, w którym no, dajemy to jakby takie minimum, taką podstawę w tych dziedzinach, które jakby właśnie przed chwilą wymieniłem, żeby uzbroić jakby rodziców w właściwy sposób postrzegania jakby rzeczywistości, żeby wiedzieć jak tak naprawdę o co walczyć w przypadku jakby ich dzieci, no i jak w ogóle do tego dziecka tak naprawdę podchodzić, no to co tutaj już padło, to tak naprawdę jest kluczowe, no trzeba sobie odpowiedzieć na fundamentalne pytanie, kto to jest to dziecko tak naprawdę i do czego ja chcę je zaprowadzić. Bo takie odpowiedzi, że chciałabym, żeby, nie wiem, kiedyś dobrze zarabiało, albo żeby sobie, nie wiem, radziło w życiu, to jest, no, grubo za mało. Nie tylko już dla katolika, ale w ogóle tak naprawdę dla człowieka. No, człowiek to jest coś więcej niż duże konto, niż jakiś, nie wiem, sukces życiowy, niż jakiś dobrobyt. I na to trzeba odpowiedzieć, a my no nie mamy miejsca na udzielanie jakby takich odpowiedzi, nawet nie umiemy odpowiedzieć czasem na bardzo podstawowe pytanie, czy my dobrze żyjemy. I tutaj chcemy właśnie to, co chcieliśmy dać, co możemy dać, to jest taka podstawa. Kto, nie mówię jakby, że w tym konkretnie wszyscy kursie, ale to są takie kanony po prostu mądrości. My jak przybliżamy, akurat dysponujemy, że tak powiem, takimi osobami, które mogą w ten sposób posłużyć. Ale to są pewne kierunki, które, no, w których trzeba po prostu szukać jakby odpowiedzi, bo tam są odpowiedzi, jak wychowywać.
No ale to są godziny, prawda, wykładów. Natomiast tutaj mamy audycję i rozmowy niedokończone. Także prosiłbym o parę takich właśnie wskazówek, zachęty, że jednak możemy coś zrobić we własnym zakresie. Choć nie jesteśmy akurat teologami, pedagogami czy filozofami.
Znaczy z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Znaczy to nie jest takie łatwe, jeżeli nie dojdziemy do pewnego rozpoznania, kim naprawdę jest człowiek. To jest jak gdyby obowiązek pierwszy, prawda, spojrzenia wprawdzie na strukturę, na działania, na cel, na przyczynę człowieka. I to jest taka, można by powiedzieć, to się wydawałoby, że to jest, że we współczesnej kulturze wszyscy wiedzą, kim jest człowiek, ale tak naprawdę nie wiedzą. Współczesna kultura podsuwa mnóstwo, można byłoby powiedzieć, takich rozwiązań, które są albo cząstkowe, albo tylko a jak gdyby wyolbrzymiają, akcentują jednostronnie człowieka jako kogoś, kto się ma rozwijać fizycznie, jako ktoś, kto się ma rozwijać w sposób na przykład artystyczny, albo ktoś, kto się ma rozwijać wyłącznie zmysłowo, przez poznanie zmysłowe, prawda? Zaniedbuje się coś, co jest podstawą funkcjonowania człowieka jako osoby, czyli bytu, czyli kogoś, kto jest, odnosi się życzliwie do drugiej osoby i to się odnosi w sposób rozumny, także dba o dobro tej osoby. To jest jak gdyby cały klucz, prawda, w tym wszystkim. I chodzi o to również, że pokazujemy, że struktura człowieka jest taka, że on jest tak stworzony i tak zbudowany i taką ma strukturę, że wszystko sprzyja temu, żeby on służył prawdziwemu dobru osoby. I jak gdyby cała rzecz wychowania, prawda, polega właśnie na tym, żeby to dziecko ukierunkować w tą stronę, żeby ono służyło dobru osoby, nauczyć go wybierać to najwłaściwsze dobro. Arystoteles, stary Arystoteles, mówię w cudzysłowie stary, bo daleko w przeszłość, prawda, 2500 lat, mówił, że pierwsze jest wychowanie dobrego człowieka, a później danie wiedzy. A współczesna kultura mówi tak, że dajmy tym dzieciom wiedzę i pozwólmy im czynić, co chcą. I to jest największa pułapka, prawda? Bo w tym momencie to dziecko idzie w świat i nie wie, co z tą wiedzą uczynić, ale też idzie, można by powiedzieć, jako dziecko przedszkolne, jako dziecko ułomne, mimo dużego wieku, mimo wielu lat, ileś tam lat, 15, 18, 20, 25, ono w działaniach moralnych jest ciągle na poziomie przedszkolnym. Nie mówiąc już o wychowaniu religijnym, prawda? Gdzie to wychowanie religijne jest odpowiedzialną relacją na miłość z Bogiem, na zaufanie do Boga. Podjęcie tej relacji w sposób świadomy, w sposób mądry, prawda? W sposób odpowiedzialny. Chcę być święty, po prostu chcę być święty.
Czyli wychowanie dobrego człowieka właściwie bez religii, bez wiary, no byłoby raczej utopią przy wszelkich pułapkach tego świata. Dlatego zaczynamy od praktyki wiary, od przykładu ze strony rodziców wiary, a więc modlitwy, a więc sakramenty. Jak w tym kierunku?
Tak, tylko to nie jest jakby wszystko, tak? Ponieważ
oczywiście.
I o tym jakby w pewien sposób też chcemy bardzo mocno jakby powiedzieć, że jednak no to zaraz jakby na pewno pan profesor jakby rozwinie, ale no człowiek najbardziej czy największe jakby wyposażenie to jest wyposażenie jakby w rozum. A dzisiaj tak naprawdę no ten rozum jest no w pewien sposób odsunięty, w jego miejsce są emocje, odczucia, przeżycia, wrażenia, no różne zmysły, a rozum, który jest jakby największym przez Pana Boga wyposażeniem jakby człowieka, przez który człowiek poznaje prawdę, przy którym poznaje prawdę też o Bogu, poznaje prawdę o dobru i złu, no sumienie jest częścią jakby rozumu, no jest to rzeczywistość często jakby no martwa w człowieku, tak? Wiemy, co chcemy, wiemy, co nam sprawia przyjemność, wiemy, co pożądamy, jaką mamy zachciankę, co tam przeżywamy, smutek, żal, złość i tak dalej. A gdzie rozumność? Gdzie rozumność? Nie, no, cały ból, ja akurat też mam taką okazję prowadzić na przykład kursy przedmałżeńskie, próbuję pomóc przygotowywać się do małżeństwa, no tam często po prostu nawet ten wybór tej drugiej osoby no nie jest rozumnym wyborem. Znaczy tu nie ma miejsca na rozum, no są na emocje, zmysły, jakieś tam no, odczucia, ale no nie jest to rzeczywistość jakby rozumna. I dlatego jakby tutaj, no to nie tylko praktyka jakby wiary, która oczywiście jest no, niesłychanie ważna, potrzeba zrodzić człowieka do relacji jakby z Panem Bogiem, ale znów, no nie ma tej relacji i nie ma wiary jakby bez rozumu. Dlatego ogromny nacisk na rozum.
Tak, to jest właściwie takie wychowanie. To jest działanie dwukierunkowe. Szczególnie jeśli chodzi o wychowanie religijne. Dlatego, że tak, ja często to powtarzam, że dzieci nie są takie, jakie rodzice wychowują, tylko są takie jak rodzice. I nawet mam na to przykład mego kolegi. I w związku z tym, ale poważnie już, kiedy jest tak, że dzieci nas naśladują? Jednak wtedy, kiedy jesteśmy dla nich autorytetem. Kiedy one nam ufają. I to był, nie pamiętam, taki był film w telewizji, nie pamiętam tytułu, ale było coś takiego tam. A tata powiedział, I tam, powiedzmy, były różne zabawne sytuacje z tego, co tata powiedział, ale na czym było to oparte? Na tym, że dla tego chłopca ten tata był autorytetem. I to jest jak gdyby... I to jest pierwsza ważna rzecz. To jest pierwsza ważna rzecz, która już dziś nie jest oczywista, mianowicie, że trzeba tak zbudować te relacje w domu, przede wszystkim przez co? No, nie da się tego uniknąć, przez obecność. I poza obecnością nie ma wychowania. I w związku z tym przez obecność, obecność zresztą też jest filozoficznie określona, to są to relacje życzliwości, zaufania, wierzenia sobie, bo to wypełnia obecność. To nie jest, że jesteśmy ze sobą i wspólnie oglądamy telewizor, choć może i tak, gdy się te relacje budują. Ale pierwsza sprawa, przez tę obecność może się dopiero zbudować taka sytuacja, że dziecko przede wszystkim ufa rodzicom, czy temu tacie i w związku z tym tata jest największym autorytetem, nawet jakby powiedział jakąś bzdurę, to i tak dla tata. I na tej zasadzie, dopiero pod takim warunkiem, uczestnicząc z dzieckiem w praktykach religijnych, też je wciągamy. Jeśli dla taty i mamy, nie wiem, niedzielna msza święta jest czymś ważnym, to i dla dziecka jest czymś ważnym. O, to jest pierwsza sprawa. Ale potem tego zabraknie. Wcześniej czy później tego autorytetu rodzicom zabraknie, autorytetu rodziców zabraknie i wtedy ta wiara, czy te praktyki religijne, czy to zwyczajnie budowanie relacji z Bogiem, musi być oparte na własnej decyzji. A tak jak powiedziałem na początku, te własne decyzje, jeśli mają być trwałe, muszą być podjęte na podstawie pewnego rozeznania rozumowego. To rozmawialiśmy o tym nawet jadąc tutaj, że średniowiecze, gdzie wszyscy byli wierzący, kłócili się o formułę wiary, ale nigdy o samą wiarę. Powstawało zarazem masę traktatów dotyczących racjonalizacji wiary. Dlatego, że wszystkie inne argumenty za przyjęciem wiary, przyjęciem relacji z Bogiem, wszystkie inne poza rozumowymi, czyli emocjonalne, tradycyjne, społeczne, mogą być za krótkie, może ich nie wystarczyć, więc nawet w takiej religijnej epoce starano się, żeby w takich sytuacjach kryzysowych było to uzasadnienie rozumowe czy racjonalne. Dzisiaj oczywiście jest z tym jeszcze gorzej i dlatego, tak jak tutaj wszyscy trzej o tym mówimy, zaczynamy od pewnej po prostu informacji intelektualnej i pewnego też wyćwiczenia intelektualnego, co się nazywa sprawnościami, więc chodzi o pewną wiedzę jako sprawność i przede wszystkim o mądrość, o której pewno jeszcze będzie można tu powiedzieć.
Chodzi tutaj również o to, o tą pierwszą sprawność intelektu, o pojętność, prawda? To znaczy, żeby ten człowiek, który ma wychowywać i który jest odpowiedzialny za życie rodzinne, zarówno matka, jak i ojciec, nie kierowali się wyłącznie uczuciami, nie kierowali się wyłącznie zmysłowością, nie kierowali się wytycznymi kultury, prawda, sterowanymi zewnętrznie, ale żeby uzyskali wewnątrz własnej rodziny zdolność działania wolności. Pytanie oczywiście, co to znaczy być wolnym, to znaczy właśnie w ten sposób. Wolnym jest bardzo proste. To wszystko, zarówno to, co mówimy, prawda, wychowanie przez obecność, wychowanie przez nakłanianie do dobra, wychowanie przez rozpoznawanie prawdy, wychowanie przez budowanie relacji, bo tak naprawdę człowiek wyraża się przez miłość, przez właściwą miłość. Sam Augustyn tak mówi. To nie wystarczy mówić, że miłość jest... kieruje życiem człowieka, bo ta miłość może być albo dobra, albo zła. I cały problem właśnie polega na tym, prawda, żeby wychować człowieka do moralnej odpowiedzialności za kształt miłości, czyli żeby ta miłość była udoskonalona właśnie tym, co w tej chwili jest bardzo trudno powiedzieć, prawda, bo jeżeli mówimy o cnotach moralnych, to kto chce mieć cnoty moralne? Kto chce być mężny? Może jeszcze ktoś, ale odważny? Kto chce być mądry? Kto chce być umiarkowany, oto, a kto chce być czysty, prawda? A to wszystko są cnoty, które może człowiek wypracować w sobie, takie, które pozwalają mu żyć życiem osobowym, życiem wolnym, po to, żeby decyzje, które z siebie wyprowadza, bo to jest absolutny cud człowieka, że człowiek z siebie wyprowadza decyzję w stosunku do drugiej osoby. I to jest najpiękniejsza rzecz. Pytanie oczywiście, chodzi nam o to, żeby te decyzje, które z siebie człowiek podejmuje w sobie, prawda, wyprowadza je z siebie, były decyzjami rozsądnymi, roztropnymi, odpowiedzialnymi. Ale tak naprawdę właśnie chodzi o to, żeby skierowane ku dobru osobowemu. Dlatego kształt rodziny, prawda, ta mama i tata, którzy są obecni, którzy mówią, co jest prawdziwe, nazywają świat, pokazują zasady rozumienia w każdej rozmowie, prawda, w tym wszystkim. Pokazują, co jest ważne, co jest istotne, komu służymy, dlaczego służymy Bogu, prawda. Rozmawianie, modlitwa, najprostsza rzecz, prawda, wspólna modlitwa, wspólne pójście do kościoła, wspólne przeczytanie fragmentu Biblii, nawet dla małego dziecka, prawda, tej Biblii, która jest bardzo często, bo dużo jest takich Biblii, które są skierowane do dzieci. Ale tu nie chodzi nawet o to, żeby to przeczytać, tylko chodzi o to, żeby być dzieckiem, wyjaśnić i skomentować. Powiedzieć, to jest mój świat, to są moje zasady, ja tym żyję. To jest klucz.
No i trzeba tym żyć oczywiście. No tak, no. I trzeba tym żyć. Bo...
I te wszystkie dobre działania, które podejmujemy, o których pan mówi, miłość, inspiracja jest na modlitwie, bo to są czasami właśnie jakieś natchnienia Ducha Świętego. Co rodzice mają zrobić w konkretnej sytuacji, gdzie czują się zagubieni? Jest modlitwa, jest prośba o pomoc. I w ramach sakramentu małżeństwa mamy tą pomoc zagwarantowaną, byśmy tylko chcieli z niej skorzystać. I postępujemy tak, jak właśnie Duch Święty nas natchnął. Miłość, no to są na ogół powinności, które wykonujemy, no czynności dnia codziennego, jeżeli robimy to właśnie dla dobra naszych bliskich, a nie z przymusu, no to jest chyba wyraz miłości, proszę księdza.
Znaczy tak, to chodzi o to też, żeby tutaj może czasem nawet nie szafować jakimiś takimi jakby odniesieniami. Wiadomo, że są jakby natchnienia Ducha Świętego, ale nim dojdziemy jakby do natchnienia Ducha Świętego, to po prostu mamy pewne życie rozumne, które się wyraża na przykład posiadaniem cnót, czyli pewnych sprawności, umiejętności postępowania dobrze w danych okolicznościach. Kto jest człowiekiem cnotliwym, to nie musi jeszcze oczekiwać na dodatkowe jakby natchnienie Ducha Świętego, jak ma postąpić, ponieważ no, pewne rzeczy działają w nim jakby w sposób już w cudzysłowie jakby automatyczny. On jest nakierowany na wybór dobra, bo jest już jakby w to wyposażony. Jeżeli nie ma cnót, a ma w to miejsce wady, no to czasem nawet i natchnienie Ducha Świętego mu nie pomoże w tym, żeby, że tak powiem, nie wiem, nie ulec jakimś pokusom czy złu, czy jakby po prostu jakby grzechowi. W ogóle, nie wiem, zobaczenie na pewną konstrukcję człowieka jako rzeczywistości duchowo jakby cielesnej, łącznie z tym, co jakby pisze święty Paweł, że no, my wewnątrz siebie toczymy też jakąś walkę pomiędzy duchem i ciałem, że nie ma w nas jakby zgody i że ta walka trwa jakby nieustannie, że nie możemy zarówno w sobie, jak i jako wychowawcy jakby w dziecku odpuścić sobie, tak? Że tak powiem, no tutaj o ten prymat ducha trzeba jakby nieustannie jakby walczyć. O prymat właśnie woli, która jest niekierowana na dobro, o prymat rozumu, który ma szukać prawdy, a nie kłamstwa. O to trzeba jakby nieustannie zabiegać po ciało, które jest nam bliższe. Tak jak bliższa jest ciało koszula, jak mówi przysłowie, no ciągnie nas do tego, do przyjemności, ciągnie nas do lenistwa, ciągnie nam, żebyśmy sobie nim odpuszczali, żebyśmy sobie robili jakieś przyjemności i tak dalej. To się dzieje w życiu dziecka, to się dzieje także jakby w życiu rodzica. Tylko rodzic jakby ma trochę większe, no, przynaglenie chociażby, że tak powiem, że musi te pieniądze zarobić do tej pracy, musi pójść, bo inaczej no, ma ten ogląd. Ale tak naprawdę, żeby walczyć o coś więcej, to często i rodzic jakby często tego nie widzi. Mówi, jestem zmęczony i ja już nic więcej, nie wiem, nie przeczytam książki, nie wiem, z dzieckiem, nie pójdę z nim nigdzie, bo no, nie widzę tak naprawdę, że to jest kluczowe, ważne tak naprawdę, żebyśmy zobaczyli, że musi być ten prymat ducha w człowieku nad jakby jego jakby cielesnością. I to, że tak jest, podpowiada po prostu to, jak człowiek rozumie swoją własną naturę, że ja jestem człowiekiem, to znaczy jestem duszą, która jest w ciele i tak dalej. No, zobaczenie tego, tej konstrukcji po prostu wewnętrznej, czyli po prostu tych podstaw na przykład antropologii, od razu nam narzuca pewne konkretne decyzje, wybory, jak mamy tak naprawdę
tak naprawdę postąpić. Nie musimy tutaj czekać na jakieś też i nadzwyczajne znaki.
Ale właśnie to, co ksiądz powiedział, no święci nie jesteśmy. Jesteśmy na drodze. W drodze do świętości. I dlatego no, nikt z nas nie może się pochwalić, tak jak może nie jeden harcerz, że ma cały szereg tych sprawności, czyli w wykonywaniu dobra, czyli cnót. Już jest wyćwiczony w tym, bo po prostu jesteśmy ludźmi, upadamy, mamy też swoje właśnie jakieś dołki, ale jesteśmy w rodzinie i dzieci wszystko widzą. I teraz właśnie jest potrzeba dostrzeżenia swojego błędu i przeproszenia na przykład. Jeżeli ten błąd był wobec dzieci, dokonał się, to również wobec dzieci przepraszamy na przykład żonę, którą jakoś dotknęliśmy. Jeżeli coś względem dzieci postąpiliśmy nie tak, przychodzi refleksja, przepraszamy to dziecko i nie tracimy przy tym autorytetu, wręcz jeszcze budujemy go. Bo jesteśmy wszyscy na drodze, jesteśmy w drodze do świętości i dzieci na tej drodze nas obserwują. I na podsumowanie jakiejś rekolekcji, jedna młoda osoba, to były jakieś rekolekcje młodzieżowe, tam trafiłem kiedyś, na takie podsumowanko z tyłu, tam pod filarem w kościele stałem i słuchałem tych wypowiedzi, mówiła, że rodzice od roku są też we wspólnocie i jest zupełnie inaczej w domu. To znaczy, jak się kłócili, tak właściwie się nadal kłócą, ale jak się przepraszają i jak starają się, żeby właśnie już tych kłótni nie było i była taka szczęśliwa, jak to przekazywała innym, że właśnie rodzice pracują nad sobą, bo nie jesteśmy świętymi. Natomiast wszystko przed nami stoi otworem. Są sakramenty.
Owszem, to tak. Jeśli chodzi o to zachowanie, czy to przepraszanie, no to to jest to, o czym ja już mówiłem, że dzieci, no przepraszać też się muszą nauczyć. I tak jak mówiłem, dzieci są takie jak rodzice, więc jeśli rodzice umieją przyznać się do błędu, to ono też będzie umiało przyznać się do błędu. To jest jeden element, ale ja bym chciał jeszcze zareagować na ten drugi element. Mianowicie, żebyśmy tak łatwo nie zwalniali się z obowiązków, jakie mamy, czy z możliwości, jakie mamy, i po prostu liczyli na Pana Boga. Pozostawił Pan Bóg człowieka w ręku rady jego. I w związku z tym bardzo dużo rzeczy musimy sami robić. Ja bym nawet ostrzegał przed takim łatwym liczeniem na to, że to Duch Święty nam coś podpowie, zwłaszcza, że też Pan Bóg działa inaczej, działa przez ludzi, żebyśmy przez nie ludzi wylądowali tak, jak ten ksiądz, który w czasie powodzi na wieży czekał na uratowanie, w końcu się utopił, bo nie chciał wsiąść do żadnej z łodzi i miał pretensje do Pana Boga. Pan Bóg mówi, słuchaj, 3 razy ludzi po ciebie wysyłałem. Więc raczej Bóg pomaga nam w taki sposób, przez spotkania, przez ludzi, przez naszych nauczycieli, przez także lektury. W związku z tym tutaj ostrzegałbym przed takim liczeniem na to, że Pan Bóg łatwo nas wyręczy.
100%,
tak. Nie. Druga sprawa to jest tak, że jest tego poważne uzasadnienie, także teologiczne, mianowicie łaska. Także łaska zrozumienia, natchnienia Ducha Świętego. Buduje się na naturze. Natura musi być, jest fundamentem tego. Jak ta łaska nie ma się na czym wesprzeć, to żadnych natchnień nie odczytamy. Głupi nie odczyta także natchnienia Ducha Świętego. Tyle można powiedzieć. Chcę też na to zwrócić uwagę. No, teraz wszyscy czytają i zachwycają się dzienniczkiem siostry Faustyny. Proszę zobaczyć, ile Jezus rzeczy uczył ją z takiej normalnej wiedzy teologicznej, filozoficznej, której dziecko z innego środowiska nabyłoby zwyczajnie w szkole w trakcie edukacji. Więc tutaj, żeby zostać świętą, żeby przyjąć to natchnienie, musiała się przedtem nauczyć rozmaitych rzeczy. A I to jeszcze i tak ona okazuje się fantastycznie dużo. Święta Faustyna wyniosła z tego swojego no prostego, ale religijnego domu, ile tam ojciec ją nauczył. A na przykład no, Święta Katarzyna Labourée, to jest XIX wiek chyba Francja. Ona po prostu zero, prawie zero wiedzy religijnej. Jest taka interpretacja, że święty medalik to jest taka ikona, na podstawie której ma zapamiętać podstawowe prawdy wiary. I to także Jezus uczy jej normalnej, naturalnej wiedzy. Także najpierw ta naturalna wiedza i ten naturalny fundament, a dopiero potem na tym się buduje łaska. I na to chciałbym uczulić i zwrócić uwagę. I my staramy się o ten fundament.
Dziękuję.
No właśnie, tak, bo jeżeli nie ma udoskonalonej natury, w sensie taki, jeżeli nie ma wypracowanych cnót moralnych, prawda, no to na czym ta łaska ma się budować? Jeszcze jest gorsza sprawa, prawda, gdzie łaska się ma budować wtedy, kiedy jest grzech. Bo to jest kluczowa sprawa. Prawda? Również grzech niesłychanie oddala od wpływów łaski, ale również oczywiście grzech zaślepia, w sensie takim intelektualnym, prawda, widzenia dobra. Grzech uniemożliwia również nawet używanie cnót, w sensie takim moralnym, prawda, on uniemożliwia to. A teraz trzeba by powiedzieć tak, jeżeli mówimy tutaj o pewnej realności, to pracy nad sobą, prawda, pracy, którą Bóg wyposażył naszą naturę, prawda, w sensie takim, że oczywiście to jest, że roślinkę można podlać, prawda, dać jej nawóz i ona zakwitnie, prawda, ale człowieka uprawiać od środka, prawda, czyli uprawiać jego władze duchowe, czyli rozwijać jego w życiu duchowym, to tu trzeba wychowawców, tu trzeba wzorce, tu trzeba pomocy, tu trzeba wszystkiego go nauczyć. Ja bym nawet nie mówił tak, że tak paradoksalnie mi przyszło do głowy, ale to też przy pewnej rozmowie, prawda? Niektórzy mówią, że rodzimy się tabula rasa. Niewyposażeni, prawda? Trzeba by powiedzieć, że rodzimy się w sensie takim, że nie potrafimy rozpoznać prawdy i nie mamy znajomości prawdy i nie mamy znajomości dobra, głupi. To jest klucz. Mówię również o tym, że nasza natura skażona przez grzech, prawda? Ona nie tak łatwo się poddaje, prawda? Temu wyposażeniu moralnemu, temu wyposażeniu intelektualnemu. I teraz to jest też rzecz, którą należy spojrzeć na nas, prawda? Rozpoznać w sobie tę strukturę, te trudności, to skażenie przez grzech, to rozchwianie harmonii, prawda? Można by powiedzieć, bo człowiek jest jedynym bytem, który pięknie poznaje, prawda? Bo poznaje zmysłowo i intelektualnie. Pięknie pragnie, bo pragnie uczuciowo i wolitatywnie, i duchowo, prawda? Jest jak gdyby wyposażony w niesłychany aparat poznawczy i niesłychany aparat wolitatywny, decyzyjny. Ale to nie jest tak, że to wszystko doskonale się zazębia i doskonale funkcjonuje. To trzeba uprawiać, to trzeba z pomocą, to trzeba... Właściwie tutaj wracam do tej łaski, prawda? Bo ja to już powiedziałem, ale prymas Wyszyński pięknie powiedział. Realizmem jest spojrzenie na człowieka, że natura jego jest zraniona przez grzech, skażona przez grzech, ale łaska go odkupiła.
To może tyle tytułem wstępu. Dziękuję bardzo. I zapraszam Państwa, drodzy radiosłuchacze, do kontaktu z nami, do zadawania pytań gościom, do włączenia się w tę audycję. Jak pomóc rodzicom w wychowaniu religijnym i moralnym dzieci? Dla słuchaczy z Polski Północnej telefony 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 i dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. drodzy Państwo, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat, jak pomóc rodzicom w wychowaniu religijnym i moralnym dzieci. Nasi goście, ksiądz Łukasz Kadziński, pan profesor Artur Andrzejuk, pan doktor Andrzej Mazan. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie kochany Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Teresa z Łódzkiego. Serdecznie pozdrawiam gości i prowadzącego. I w zasadzie tu wszystko było powiedziane. Natomiast ja chciałam powiedzieć tak z innej strony, w zasadzie to było powiedziane, ale jeżeli już ma się rodzinę i dzieci, w zasadzie żyje się wtedy już tylko dla dzieci. Nasze życie takie osobiste jest tak jakby troszeczkę z boczku, gdzie trzeba się wspierać, uzupełniać i służyć sobie, uczyć tych zasad dzieci, żeby dzieci widziały to wspólne życie rodziców. I jeszcze co chciałam powiedzieć, żeby dzieci miały wsparcie w rodzicach. Musi być dzieciom tłumaczony każdy jeden moment życia, gdzie widzi się minę dziecka, gdzie nie rozumie zamyślenie, czasem nie umie zadać pytania i wtedy trzeba tłumaczyć tak jakby, można by powiedzieć, na zaś. I to znaczy postawić się w sytuacji dziecka. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Postawić się w sytuacji dziecka w tym wieku, gdzie się było, gdzie się nie rozumiało i wtedy ma się to pytanie dziecka już w głowie i wtedy łatwiej jest o odpowiedź. To jest taki mój punkt widzenia. Może się mylę. Natomiast chciałam powiedzieć też, że to jest dosyć trudne, bo to się przekłada na całe życie. Każdego jednego człowieka warto... Znaczy umieć zrozumieć jego emocje, ten dzień jakiś trudniejszy, ale właśnie stawiając się na jego miejscu. Co ja bym zrobiła na jego miejscu? Wtedy jest łatwiej zrozumieć wszystkie takie jakby emocje niedostosowne do tej sytuacji, ale można zrozumieć, bo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. No i fakt jest niepodważalny. Z dzieckiem trzeba być cały czas, dużo czasu poświęcać mu jak najwięcej. Wiadomo, że każdy pracuje, ale jak najwięcej. Każdą chwilę mu poświęcić, na każde jego zdanie być. Jeżeli już jest starsze i coś planuje, należy mu powiedzieć, co jest dalej. Na tej obranej drodze otworzyć mu drzwi. Mimo to, że ono się później chce przekonać samemu, co jest za tymi drzwiami, które wybrał, idąc tą drogą. Mhm. I mimo to, że się przekona, że tak, to jest to, co rodzice mówili, ale pozwolić mu iść tą drogą, uszanować jego wybór i uczyć szacunku do ludzi, wartości, zasady, takie minimum życia ludzkiego. Bo każdy z nas jest inny, każdy z nas jest inny. A żyć musimy wszyscy razem i uczyć życia we wspólnocie właśnie przez drogę właśnie tą Jezusową, Bożą. Wszystko, do wszystkiego należy podchodzić z ogromnym szacunkiem, tłumaczyć. I w zasadzie to wszystko było powiedziane tu w audycji. Ale ja to mówię tak jakby.
Swoimi słowami. Dziękujemy bardzo, pani Tereso. Dziękujemy za to świadectwo.
No tak, trudno się nie zgodzić z tym, co przed chwilą usłyszeliśmy od słuchaczki. To nawet, żeby umieć się wczuć w sytuację dziecka, no to przecież nawet jest przysłowiowe. Moja babcia powtarzała dziadkowi, zapomniał wół, jak cielęciem buł. Natomiast ja bym chciał zareagować na jedną rzecz, mianowicie oczywiście jak się dziecko pojawia w rodzinie, szczególnie małe, ono jest bardzo absorbujące i rzeczywiście różne rzeczy wtedy schodzą na drugi plan, ale po prostu mi się wydaje, że wtedy trzeba sobie przypominać, nie wiem, miałem takie skojarzenie, jak zawsze przed startem samolotu wychodzą stewardessy, robią tam tę gimnastykę i między innymi taka rzecz, że jak tam będzie wypadek, to wtedy oczywiście pomogą wszystkim maski tlenowe, jeszcze chyba nikomu nie pomogły, ale ale wtedy jest takie zdanie, że jeśli podróżujemy z dzieckiem, najpierw zakładamy sobie, a potem dziecku. No, wyobrażam sobie matkę pełną poświęcenia, oburzają się na takie, przecież wiadomo, dziecko najważniejsze. Tymczasem, jeśli chce się kogoś wychować, najpierw trzeba się samemu wychować. Jeśli chce się komuś pomóc, i to nawet wiedzą psychoterapeuci, najpierw trzeba pomóc sobie. I w związku z tym tutaj szczególnie, gdy się te dzieci w rodzinie zaczynają pojawiać, rodzice nie mogą zapomnieć o sobie i o swoim małżeństwie i o trosce o własne relacje, bo miłość to nie jest tak, że to jest raz dana, albo spadła z nieba, albo nie wiadomo skąd. Jest to relacja dwojga ludzi, która jest czymś pomiędzy nimi i po prostu o nią trzeba dbać. Ona zależy zawsze od tych dwojga ludzi i w związku z tym trzeba ją rozwijać, trzeba ją powstrzymywać, trzeba ją chronić. W związku z tym jeszcze raz chciałbym to podkreślić, bo jest w Polsce, zresztą mi się wydaje, że tak obserwuję, to jest taka moda, szczególnie wśród kobiet, na właśnie zapominanie o sobie, pełne poświęcenie. No, nawet ja mogę opowiedzieć taką, trochę sobie z tego żartuję, bo
mam o sobie studentki, i o mężu zapominanie.
Tak. Mam studentki w tym wieku, które przezywam matki Polki. Kiedyś podeszła do mnie moja współpracownica, która jest z północy Polski i która zresztą ma dwojaczki. I powiedziała sobie, nareszcie rozumiem, o czym ty mówisz, gdy mówisz matka Polka. Mianowicie to jest macierzyństwo jako męczeństwo. Wiem, byłam w przychodni. No więc po prostu to nie jest dobre, bo jeszcze wywołuje takie zarazem okraszone jest to takim jakimś przekonaniem o wielkiego poświęcenia dla tego dziecka, rezygnacji z siebie. No gdyby nie ty, to ja bym nie wiadomo kim była, może nawet kosmonautką. No nie. To mi się wydaje, że podstawowa sprawa jednak, aby kogoś wychować, trzeba siebie wychować. Aby komuś pomóc, trzeba sobie pomóc. Aby kogoś nauczyć, trzeba samemu umieć. I to dotyczy także rodziców, a może nawet przede wszystkim rodziców.
Dziękuję bardzo. Mamy kolejny telefon, może. Przypominamy słuchaczom, że mamy stronę na Facebooku, nasz fanpage, audycje dla małżonków i rodziców. Można nas zobaczyć, można zapytać się o coś również. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Moje imię Paweł, dzwonię z Buczkowi, z Kołobielska Białej.
Słuchamy Pana, Panie Pawle.
Pozdrawiam szanownych księży, profesora. Tutaj właśnie wielka racja, myśmy z żoną po prostu jakby, była ta część miłości w nas i przez naszą miłość troszkę wydawało się nam, że zaniedbywaliśmy dzieci, ale ta miłość nas utrzymywała i teraz, ponieważ już wzrastamy właśnie w kościele, bo wcześniej byliśmy ateistami, teraz jesteśmy nawróconymi katolikami od 4 lat, to po prostu ta miłość wzrasta znacznie lepiej, to znaczy mamy do dyspozycji tutaj Pana Boga, Maryję, dary Ducha Świętego, które przez modlitwę i to jest to, co jest najważniejsze, ale faktycznie ta nieświadomość nasza, która wynikała z tego, że wzajemnie żywiliśmy do siebie uczucie i to różnie było, bo to były błędy, są błędy straszne, nie? To różnie, ale razem się trzymaliśmy z żoną, teraz to jakoś to owocuje i dzieci to widzą, też i też tak by chciał być, no szczególnie teraz zaczęliśmy też uczęszczać na Eucharystię od 4 lat regularnie święta. I myślę, że to jest taka, bo nie sposób jest, że po prostu będą te błędy, ale trwać, ale nie takie uporczywe, tylko jednak w czułości, miłości. No tutaj dużo od kobiety zależy, żeby no, po prostu nie stawała się mężczyzną, była taka jakby bardzo, bardzo wkurzona, bardzo, musi być bardzo cierpliwa. No tutaj przykład jest Maryi, to jest niesamowita cierpliwość po prostu do apostołów, bym powiedział. No i potem mężczyzna wyrasta w takim związku i potem docenia kobietę. No i tak to się wszystko dzieje. No. No i dobrą matkę trzeba mieć, bardzo dobrą matkę, żeby się modliła za nawrócenie na syna i teraz się modlę o nawrócenie mojej matki. To jest troszkę takie, no przepraszam, że tak. Natomiast jeszcze ostatnie dwa słowa. Benedykt XVI bardzo mądre takie zdanie a propos rozumu powiedział, że że prawdy nie można mieć. Czyli każda z osób, która mówi, nie będzie miała prawdy, tylko prawda będzie go miała, czyli być na usługach prawdy, być w prawdzie. Także no dziękuję za wypowiedź, dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Pawle.
No, pozdrawiam Buczkowice. I piękny kościół w Buczkowicach, w którym wielokrotnie byłem.
Mamy drugi telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł z okolic Torunia. Serdecznie pozdrawiam gości, osoby prowadzące, panią, która mnie połączyła. Chciałbym podzielić się swoimi refleksjami. Uważam, żeby wspomóc rodziców w wychowaniu, w moralnym i duchowym, trzeba być wzorcem osobowym, trzeba się sam wychowywać już całe życie. Całą wychowanie już przeprowadzać nawet i tutaj należy być konsekwentnym, należy to samo mówić, co się mówiło, na przykład, że nie wolno palić, że panie szkodzi i nie można samą palić papierosów i tym samym, jeżeli ktoś się zabił, mówiło się, że należy tak zrobić, że ktoś ma o tym być punktualny, to należy tego egzekwować, żeby był punktualny. Ponadto trzeba kochać i poświęcać się, mieć powołanie, bo jeżeli na przykład uczniowie czy inne osoby zobaczą, że się coś poświęca się i się kocha, to docenią, wyczują to. Jeżeli się czegoś nie lubi, czy nie ma tego powołania, to się do czegoś zrazi się do siebie. Nawet człowiek dorosły, nie tylko dzieci, ale dorosłych ludzi. Można, jeżeli się nie ma czegoś powołania, to można wtedy być samym niezadowolonym i cierpieć i ranić innych. Kolejna to sprawa to dobra lektura. Moim zdaniem dobra lektura to również też potrafi zainspirować, natchnąć, być dobrym natchnieniem i być wzorcem osobowym. Wtedy tak się już coraz mniej młodzież czyta i dzieci niestety. A to też może być takie dobre wzorce osobowe, na przykład może być też dla ludzi, nawet może być dla chłopców też i nawet dla dziewcząt. Taka lektura Krzyża Henryka Sienkiewicza, to też tam są byli rycerze średniowieczni, się zachowali, byli waleczni, mężni, zachowali się grzecznie w stosunku do dam, czy również trylogia Henryka Sienkiewicza. To może być takie inne również, jakie mogą być lektury również dla kobiet, dla dziewcząt, inne lektury, ale to są te też już lektury, czy nawet takie nawet wyadań Marii Konopnickiej, nawet już nawet ich, czy nawet teraz nawet już Sofii Kosak-Szczuckiej. Kolejna również sprawa to również trzeba tu poświęcać dużo czasu spędzać z kimś. Wtedy można na różnych zabawach, na różnych rozmowach. Nie może być coś takiego, że się daje telefon komórkowy, smartfona, czy się daje komputer i się poświęca czas, bo to nie jest. To jest taka samotność, to jest taka namiastka kontaktu z kimś. Nigdy się nie będzie miał kontaktu dobrego, w takim moim zdaniem, taki rozmowa telefoniczna, to może dać realnego kontaktu już nawet powiedzmy 10%, a takie tam powiedzmy internet to 5%. Także rozmawiam rzeczywiście, to jest barwa głosu, mimika, mowa ciała i taki fizyczny kontakt jest potrzebny, żeby wychowywać, żeby ktoś nie czuł się samotny, bo jeżeli ktoś się czuł samotny, to może uciekać może od tej samotności, może w nałogi wpadać. Kolejna sprawa to należy być rodzicem takim, powiedzmy, być takim ojcem, jakby takim opiekunem ojcem, niekoniecznie przyjacielem. Nawet dzieci tak może nie szukają, młodzież może nie szukają kogoś jako przyjaciela, bo można przyjaciela znaleźć w grupie rozwieśniczej, ale tak opiekuna, rodzica trzeba takiego szukałem, który, na którym można się oprzeć, który można się nawet przyjść, się poszalić i który wspomoże wtedy. I to tego bardziej poszukałem. Nawet autorytetu poszukają dorośli, a co dopiero dzieci. Jeżeli nie będzie miał ktoś odniesienia w domu, a trzeba mieć odniesienie w domu, to musi mieć odniesienie w szkole, wśród katechety, czy nawet wśród osoby duchownej. I wtedy może tak, można tym sposobem można pomóc. No, dużo pomaga modlitwa za tych podopiecznych i nawet za nas samych siebie, za kształtowanie się. Jeżeli modlitwa jest Eucharystia, są sakramenty, sakrament pokuty, to pozwalam się rozwijać i można z Bogiem, to można już się rozwijać i wiele dobra uczynić, można być wzorcem osobowym i to można przezwyciężać wiele trudów, można doznać wiele łask, umocnienia, przezwyciężenie trudów i wychowanie, które jest trudem. Może na tym kończę, serdecznie wszystkich pozdrawiam z Panem Bogiem.
Dziękuję Panie Pawle, z Panem Bogiem.
Tak, tutaj właśnie dziękujemy za telefon, bo tu padło kilka ważnych jakby takich odniesień w ramach też jakby tego kursu, o którym mówiłem. Bardzo kładziemy jakby duży nacisk na realistyczne koncepcje wychowania, czy po prostu filozofię realistyczną, której jakby głównym kluczem jest osoba, druga osoba, kontakt z drugą osobą, z osobą rzeczywistą, tak? Począwszy od osoby rodzica, przez krewnych, najbliższych, no konkretne osoby. Rzeczywistość, no to też kontakt jakby ze światem, z rzeczywistym światem, który nas jakby otacza. No dzisiaj, tak jak pan też jakby zwrócił uwagę, mamy jakby ogromny problem, że dziecko funkcjonuje w świecie nierzeczywistym, świecie wirtualnym, w świecie no, osób, które są właśnie no, nierzeczywiste, nie staje się obok nich, nie staje się, nie uczy się miłości jakby do nich, uczestniczenia jakby w ich problemach czy cierpieniach. Więc tego rzeczywiście brakuje. Dziecko bardzo często wzrasta w świecie nierzeczywistym, w związku z tym no, nie buduje rzeczywistych, realnych jakby odniesień. I druga sprawa też, myślę, że warto jakby zwrócić na to uwagę, to co pan powiedział, no ojcostwo, no to jest ogromny jakby temat, niesłychanie jakby istotny. Tak, no wiadomo, rodzic no nie jest kolegą, nie jest nawet jakby przyjacielem swojego dziecka, jest ojcem, ojciec jest ojcem, jest to najpiękniejsze wyposażenie, jakie posiada człowiek od Pana Boga, tak, to jest jedyna właśnie taka władza, która po prostu wprost pochodzi od Boga, no to jest wielki jakby dar, tak, trzeba nieustannie, przede wszystkim ojcowie, wzrastać w swoim ojcostwie, to jest klucz tak naprawdę do wychowania dziecka.
Dziękuję księdzu. I mamy pytanie z Facebooka.
Przeczytam. Rozumiem dużo teorii, ale jak w życiu codziennym to stosować? Szkoła demoralizuje, nie mamy na to wpływu, nie wiemy, co tam się dzieje. Szkoła nie wychowuje, tylko uczy. Widzę to na swoim własnym przykładzie. Szkoła też nam nie pomaga wychować dziecka. Ciągnie swoją stronę, a poza tym internet, telewizor. Na każdym kroku podkopywane są wartości, które próbujemy dziecku przekazać. Z każdej strony jesteśmy atakowani. Jak sobie z tym radzić? No myślę, że oczywiście cały czas to ten przykład własny, dobry przykład własny, jest najlepszym lekarstwem na wszystkie takie rzeczy, które się dzieją zewnętrznie. To znaczy, dlatego wartość osoby, i tu jeżeli mówimy o obecności, prawda, to wartość osoby takiej, która miłuje, ale która miłuje w sposób mądry, wartość osoby takiej, która potrafi pokazać, co jest dobre, co jest dobrem prawdziwym, takiej osoby, która potrafi również poświęcić się, która jest życzliwa. To jest oczywiście, można by powiedzieć, jak gdyby cała funkcja rodzicielstwa, cała funkcja ojcostwa, cała funkcja macierzyństwa. Nie w takim kontekście, jak tutaj było mówione, prawda, żeby dziecko nam narzucało, żeby dziecko było królem, prawda, bo tu oczywiście to, co pan mówi, prawda, to jest to, że szkoła nie wychowuje, że internet, że współczesna kultura jest taka, która buduje, można było powiedzieć, fałszywą pozycję dziecka jako podmiotu autonomicznego, jako podmiotu, który sam potrafi wybierać. Nie. Problem polega na tym, że dziecko jest jako osoba skierowane do osób. Pragnie osoby, pragnie wzorca, pragnie naśladować i jeżeli mu to damy w rodzinie, to wtedy to dziecko będzie silne w stosunku do tych wszystkich, można by powiedzieć, fałszywych pociągnięć współczesnej kultury. Oddzielić dziecko od rzeczy, jeżeli mówimy o telewizorze, jeżeli mówimy o internecie, dziecko oczywiście lubi przyjemne rzeczy, ale na szczęście długo w tym nie wytrwa. Jeżeli będziemy mieli dla niego propozycję życia osobowego, jeżeli będziemy potrafili zagospodarować mu czas obecnością własną i w różny sposób w kulturze uczestniczyć razem z nim. Jeszcze raz powtarzam, w obecności, prawda? W obecności wychowawcy, który nakłania i pokazuje i wyjaśnia, co jest dobre.
Przepraszam słuchacza, który oczekuje na rozmowę, ale jeszcze drugie pytanie.
Ale jeszcze ja chciałem do tego nawiązać i od razu do drugiego pytania. To, co powiedział pan doktor, jeszcze dokładnie na czym polega ów mechanizm tego działania rodzica. Mianowicie rodzic musi zrobić wszystko, żeby stać się autorytetem dla dziecka, żeby dziecko mu zaufało. Wtedy dokładnie to, o czym mówiłem na początku audycji, trochę żartując tego, a tata powiedział, ale wtedy będziemy ważniejsi od telewizora, wtedy będziemy ważniejsi od internetu, jeśli jednak tata będzie dla dziecka kimś mądrzejszym niż pani w telewizji, czy panna w telewizji, przypomina mi się piosenka Wysockiego w szortach, panna była w szortach w telewizji, czy internet. I jak gdyby to jest ten sposób na oddziaływanie. I teraz drugie pytanie, które się pojawiło na Facebooku, jest takie, no, że główny ciężar wychowania, rozumiem, małego dziecka spoczywa na kobiecie, jak zaktywizować mężczyzn. Ja bym odpowiedział bardzo prosto, to znaczy nie wiem, jaka jest sytuacja tam u osoby, która pisze, więc mówię ogólnie. Jak zaktywizować mężczyzn? Bardzo prosto, nie zastępować ich. Ja bardzo często to obserwuję, że kobiety już na samym początku zastępują mężczyzn. Potem jest oczywiście, ten mechanizm się dalej rozwija, dlatego że on nie umie nosić, on nie umie przewijać i w ogóle źle dba o to dziecko, więc nie można mu tego dziecka zostawić na parę godzin, bo wiadomo, że zarobi mu krzywdę. I to powoli także takiego młodego tatę zniechęca do takich działań, a jeśli jeszcze gdzieś tam się pojawi mamuśka i teściowa, która wie lepiej, to już w ogóle nieszczęście gotowe. Także bardzo prosto, jak zaktywizować mężczyzn, nie zastępować ich.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Cześć Boże. Alicja z Gdańska dzwoni.
Witamy Panią.
I przysłuchuję się tej audycji. Zresztą bardzo często słucham radio, prawie codziennie, Radio Maryja. I chciałam następnie powiedzieć to, co zawsze chciałam powiedzieć, że dziękuję Bogu za Radio Maryja. Jest to dla mnie naprawdę codzienna oaza, a nie zawsze mogę. Już teraz się nie mogę znaleźć na oazie. Chciałam właściwie to tylko potwierdzić, albo przede wszystkim potwierdzić to wszystko, co szanowny gość tutaj mówi i na przykładzie swojej rodziny. Ja już jestem osobą, jestem babcią, już wychowałam dwójkę dzieci, są dorośli i z perspektywy czasu umie ocenić, jak bardzo ważny jest właśnie dom, autorytet rodziców. Mój tata był bardzo zapracowany, jestem z rodziny wielodzietnej, ale mama w trakcie różnych wykonywanych prac, czynności domowych ciągle nas uczyła. I teraz jest, ciągle nas uczyła, ciągle nam powtarzała właśnie między innymi, mam to w głowie. Pamiętaj, że chociażbyś się znalazła w grupie ludzi bardzo złych, a zawsze możesz się znaleźć i w szkole, i w pracy, i na ulicy, to czy musisz, jak on wskoczy do wody, każe ci wskoczyć, to ty też wskoczysz, musisz wybierać. I zawsze nam właśnie mówiła, wybieraj, ale wybieraj dobrze i mądrze, logicznie. Chciałam jeszcze właśnie ten autorytet mamy, przede wszystkim z perspektywy czasu umie bardzo mocno ocenić i wiem, jak mocno oddziaływało na moje rodzeństwo, które właśnie po różnych kolejach losu jest bardzo przy Bogu. I to jest cudowne. I co jeszcze? W tej chwili jest bardzo taki wielki problem, że dzieci wręcz uzależniają się od internetu, ale to jest tylko właśnie dlatego, że rodzice nie kontrolują. Dawniej były książki i moja mama kontrolowała, co się czyta. bo właśnie fajnie, że czytasz książki, ale jakie? I dzisiaj musi być właśnie ta kontrola, rozmawianie, tłumaczenie, żeby i też rodzic musi wiedzieć, czy dziecko wie, czy ono zrozumiało, co się do niego mówi i o co rodzicowi chodzi. Jeżeli wie, to wtedy można mu dać właśnie możliwość, wtedy ono samo wybiera. Ja tylko chciałam jeszcze raz podkreślić, że naprawdę autorytet domu, może to być skromny dom, może to być biedny dom, może to być dom, nie muszą to być osoby wykształcone, ale mądre życiowo. I wtedy ten dom rzeczywiście sprawi to, że wychodzą z tego domu dobrzy ludzie, oni swoim dzieciom później to przekazują. No i chwała Panu.
Dziękuję bardzo Pani Alicjo za Pani świadectwo. Szczęść Boże. I cóż, nasi goście?
Ja bym jeszcze się może odniósł do tego pytania tutaj na Facebooku, które otrzymaliśmy. No, jakby to, co pan pisze, to właśnie no, pokrywa się jakby z naszymi obserwacjami. Znaczy, to tak brzmi dosyć dramatycznie, jakby to pytanie, ale...
Raz jeszcze może proszę o szkole.
O szkole, która demoralizuje, no, tak, tak. Że która jakby podkopuje ten autorytet jakby rodziców i ten bardzo silny wpływ tych środków takich jak telewizor jakby czy internet. No ja bym tu zachęcał do pewnej odwagi. Znaczy pan dobrze to diagnozuje, co się dzieje, te zagrożenia, no ale no, trzeba wyjść jakby z odpowiedziami takim. Znaczy trzeba zaufać tej sile jakby rodzicielskiej. Może to brzmi bardzo jakby radykalnie, ale ja współpracując jakby z wieloma małżeństwami, które wychowują dzieci, i które nawet decydują się jakby na takie kroki, żeby po prostu tego na przykład telewizora nie było w domu, żeby tego dostępu do internetu nie było w domu. Łącznie z tym, że no tak jak pewnie może niektórzy z Państwa nas słuchających wiedzą, że też jakby tutaj wspieramy edukację domową, czyli właśnie z tego, z tej obserwacji, tak jak Pan pisze, szkoły i tego, co się tam dzieje, czy kontaktów jakby rówieśniczych, no niektórzy dochodzą do wniosku, że chcą dziecko uczyć w domu, że chcą mu dać takie środowisko, co do którego są jakby pewni, że jest to jakby właściwe środowisko dla nich. Tak więc, no odważnie, odważnie. To nie muszą być oczywiście tak daleko idące jakby odpowiedzi, jak ja tu mówię, ale Bóg jakby nie zostawia w tej sytuacji. Jeżeli mamy jakąś taką gotowość, żeby pójść dalej, no to nie bójmy się. Rzeczywiście, no przez lata cedowało się na szkołę całą odpowiedzialność praktycznie za dziecko, a teraz chcemy, że tak powiem, znaczy pokazać, że no rodzic musi dużo, dużo więcej. My między innymi też chcemy jakby wesprzeć tych rodziców właśnie na różne sposoby. Co do z kolei aktywizacji mężczyzn, no odpowiedź oczywiście jest prosta, a dojście do tego nie jest proste. Ja sam dobrze o tym wiem. Jakoś od dłuższego czasu, już od kilku lat jakby no z dużym wysiłkiem jakoś pracuję nad właśnie aktywizacją jakby mężczyzn. No i jest to trudne, tak? Mężczyźni dzisiaj zdominowani jakby przez pracę i bojący się ją stracić, ciągle myślący wokół właśnie zarobkowania i spełniania różnych planów właśnie związanych jakby z ekonomią, są strasznie trudni do tego, żeby ich oderwać i zostawić jakby w pewien sposób ich z dzieckiem. To jest taka ogromna praca, byśmy powiedzieli, organiczna u podstaw. Ale tutaj no naprawdę też trzeba właśnie jakby rozwijać, ja taką radę widzę, pobożność przez świętego Józefa. To jest też, jakby mówię, duży temat, ale rzeczywiście nad mężczyznami trzeba pracować.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Agnieszko Jacko-Pomorskiego. Pozdrawiam wszystkich studiów i radiosłuchaczy. Chciałam się włączyć do audycji właśnie może w kilku słowach. Nie wiem, przez chwilę nie słuchałam, więc nie wiem, być może już to gdzieś tam wybrzmiało. Ja chciałabym się odwołać właśnie do takiego nauczyciela, którym był święty Jan Bosko. Jego, gdzieś czytałam właśnie jego taki życiorys i to, co on mówił, tak? Wychowywanie to jest tak rozum, religia, uczucie. I on mówi tak, to triada pojęć, na której Don Bosko chciał oprzeć swoje prewencyjne działania. I mówił, że w wychowaniu trzeba mieć na względzie wszystkie przestrzenie życia. Strefa uczuć ma szczególne znaczenie, jednak można bardzo kochać i niewiele zdziałać. i jego działania, jakby też ci jego uczniowie mówią, że oni żyli zawsze uczuciem. I na tym też polega jakoś tam geniusz księdza Bosco, że on mówił tak, nie wystarczy kochać, trzeba pokazać, że się kocha. Trzeba uczynić postrzegalną miłość, która ujawnia się na zewnątrz w słowach, czynach, a nawet wyrazie oczu i twarzy. I mi się wydaje, że to jest bardzo ważne w wychowaniu właśnie, że nie same słowa, nie przykład, ale właśnie ta cała gama tego właśnie, tej właśnie mimiki, tego spojrzenia, tego nawet tonu głosu czasami, to w wychowaniu też ma bardzo ogromną rolę. I tutaj właśnie też Don Bosco, jeżeli mówi, skoro bo wychowanie to nie tylko dom, to nie tylko rodzina, a to także szkoła. A ostatnio to nawet można powiedzieć, że no, te dzieci bardzo dużo czasu spędzają w szkole. I tutaj co właśnie mówił na temat edukacji, mówił, że i był głęboko przekonany o to, że bez bliskości z Bogiem, bez religii nie ma edukacji. Edukacja, mawiał, jest sprawą serca, a tylko Bóg jest jego władcą i nie osiągniemy niczego, jeśli Bóg nie da nam klucza do serc. Tylko katolik może z powodzeniem stosować tą metodę, którą on tutaj wprowadzał w wychowaniu. Czyli absolutne oddanie się uczniom. Halo?
Tak, słuchamy.
A, bo tutaj właśnie komórka mi troszkę tu zaczyna szwankować. Ale jeszcze chciałam też powiedzieć właśnie i oprócz tego, tak, jeszcze na przykład w naszej szkole, w tej szkole, do której moje dzieci uczęszczają, jest postawione tak, jest harcerstwo, są duchy, jest chór, jest teatr, jest taniec, tak, jest sport. I właściwie to jest właśnie też to, co, o co chodzi tak naprawdę. Że te dzieci po prostu mają możliwość rozwoju, mają możliwość i dużo, bardzo duży nacisk kładzie się na patriotyzm też, tak, na rozbudzenie uczuć też do ojczyzny. Człowiek to jest rzeczywiście bardzo złożona materia i zaniedbanie czegokolwiek w jego wychowaniu jest po prostu, no, można powiedzieć, karygodne. I jeszcze, o czym może trochę dużo tego, co mówię, ale jeszcze chciałam też o czymś powiedzieć. Znaczy, bo na przykład do wychowanie do życia w rodzinie, taki przedmiot był, tak? Wiadomo, że ta edukacja to jest u nas, ta seksualna jest na przykład na poziomie tego A, tak? Czyli ta przemięźliwość, ale dla mnie ważniejsze byłoby od tej edukacji seksualnej tak naprawdę to wychowanie i uczenie po prostu szacunku do siebie, rozmawiania, prowadzenia dialogu, wykazywanie różnic, jakie są między w ogóle kobietą a mężczyzną, między w ogóle dziewczynką i ich rozwojem, a chłopców, tak? W takim ogólnym, żeby później się rozumieć, tak? Żeby dużo, bardzo dużo problemów wynika z braku tak naprawdę komunikacji właściwej między ludźmi.
Dobrze, pani Aniu. Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo. Pozwoli pani, że się goście ustosunkują.
Oczywiście, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pani Aniu.
Proszę Państwa, no Pani tutaj rzeczywiście mnóstwo słusznych uwag powiedziała, całe takie, no to nie da się tak łatwo podsumować. Wracamy tylko, ja tutaj ten jeden moment, prawda, który jest bardzo ważny, mianowicie moment ten wychowania, który my tutaj propagujemy, wychowania moralnego, wychowania do cnót, wychowania do czystości. Otóż nie wszystko da się z dzieckiem załatwić przez rozmowę. To nie jest tak, że jeżeli coś dziecku powiemy, to wszystko będzie jasne, prawda? Nie jest to. Nie, to mamy w tej chwili taki może model kształcenia, prawda, że należałoby wszystko dziecku wyjaśnić. Nie, dziecko trzeba nauczyć tego, można by powiedzieć tak, nakłanianie. To jest cierpliwe nakłanianie dziecka do tego, żeby mogło i żeby potrafiło wybierać dobro. Podawać mu takie, czy wskazywać mu takie czynności w domu, w których on może wykonać coś dla drugiego, coś dla wspólnego dobra, coś dla domu. Tu nie chodzi o to, bo problem, który pani poruszyła i który być może jest, no, jest właściwie, można by powiedzieć, powszechnie również w szkolnictwie, że się proponuje dziecku mnóstwo aktywności, prawda, w których on się rozwija samo dla siebie, prawda, a tu kluczem jest to, żeby ono potrafiło dać coś dla drugiego. Pani powiedziała o harcerstwie, ja rozumiem, że harcerstwo ma ten walor, prawda, w którym dziecko coś zdobywa, jakąś sprawność, taka, która jest społeczna, która jest dla kogoś. Tu się pojawiło jeszcze takie pytanie, do którego też bym nawiązał, mianowicie, czy wartości, które państwo propagują na kursie, nie spowodują, że będzie dziecko aspołeczne. Chodzi o tą edukację domową, o której my tutaj mówimy. Ale co to znaczy społeczne? Co to znaczy uspołecznienie dziecka? To znaczy to, co tutaj było powtarzane. Dziecko, które żyje w relacji zaufania, to jest cały sens socjalizacji. Socjalizacja polega na tym, że znajdujemy się wśród osób, którym ufamy. I to jest sens socjalizacji. Nie byle jakie spotkanie z kimkolwiek, prawda, bo to też trzeba tak powiedzieć, i nie spotkanie na przerwie z uczniem, czy z kolegą, prawda, bo tam najczęściej ta socjalizacja jest bardziej demoralizacją niż socjalizacją, prawda. Dlatego mówimy o takiej, można by powiedzieć, odpowiedzialnej socjalizacji, takiej, w której człowiek drugiemu, temu, za którego jest odpowiedzialny, pokazuje, nakłania, daje wzór do naśladowania, co jest dobre. To jest to. I jeszcze oczywiście problem, można by powiedzieć, obecności, o której cały czas mówimy, prawda? Socjalizacja polega na obecności osób życzliwych, którym ufamy.
Tak, tak. To nie chodzi o to na przykład, żeby nasz wykowanek umiał realizować klabing. Obecnie, nie wiem, czy państwo wiedzą, klabing polega na tym, że w ciągu jednej nocy odwiedza się, no ile się da, 5, a jeszcze lepiej 7 albo 8 klubów. I to jest klabing. I to nie o taką socjalizację chodzi. Ale chciałem jeszcze raz podkreślić to, o czym mówiłem. Owszem, rozmowa jest ważna, ale z tą rozmową trzeba uważać w tym sensie, żeby to, co mówimy dziecku, nie zamieniło się to w takie to bleble z piosenki Perfektu. Czyli o co chodzi? Mianowicie, przede wszystkim jednak wychowujemy przez przykład, natomiast rozmowa raczej lepiej, jak byłaby odpowiedzią na pytania i zareagowanie na problem wychowanka. A jeśli już coś mówimy z własnej inicjatywy, trzeba by też to dostosować do jego pytań, jego sposobu reagowania, czy tego, co mu jest potrzebne. Bardzo bym uważał, czy bardzo bym był ostrożny wobec takiego właśnie mówienia za dużo i niepotrzebnie, żeby to się nie... Szczególnie wtedy, gdy, paląc papierosy namawiamy do niepalenia, czy pijąc piwo nakłaniamy do, żeby jednak on nie pił i takie rzeczy. Bo to jest właśnie to przypominam z tej piosenki z lat 80. właśnie ble, ble, ble.
Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. 23 i 2 minuty już minęły. Podaję informacje o rekolekcjach spotkania małżeńskie. Teraz jeszcze w ten weekend, 27-29 maja w Jaworznie, zgłoszenia przyjmują Państwo kędziorscy. Telefon 508-081-890. Powtarzam, 508-081-890. W weekend od 3 do 5 czerwca spotkania małżeńskie są w Krakowie. Zgłoszenia przyjmują Państwo choczewscy. 731-765-410. Powtarzam, 731-765-410. I też od 3 do 5 czerwca są rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już były na podstawowych w Białymstoku. Zgłoszenia przyjmują Państwo sułkowscy po 17 godzinie. 661-754-243. Powtarzam, 661-754-243. Zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Teraz już równo każdy wtorek. Uroczystości różne już nam minęły. Za tydzień 31 maja. Temat: skauci Europy, przygoda służby. No właśnie, to co dzisiaj mówimy. Musi to się przekładać na służbę, nasza miłość do drugich. I właśnie skauci Europy to realizują. Naszym gościem, przewodzić będzie naszym gościom druh Piotr Bogusz, namiestnik wędrowników. To taka też formacja już dla starszych skautów. 7 czerwca, jak mieć udane małżeństwo? Państwo Agnieszka, Jakub, Kołodziejowie, redaktorzy kwartalnika Zbliżenia. 14 czerwca. Czy mężczyźni nienawidzą chodzić do kościoła? Ksiądz dr Tomasz Strojnowski. Nasze audycje są dostępne na stronie Radia Maryja pod zakładką audycje dla małżonków i rodziców. Do 10 lat wstecz. Ta dzisiejsza będzie też jutro gdzieś już w obiad tam dostępna. I nasi goście, informacje jakie chcą przekazać, strona internetowa fundacji, czy...
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z propozycją naszego kursu pedagogii katolickiej, którego kolejna edycja, czy druga edycja rozpocznie się w październiku. Jest to strona pedagogiakatolicka.pl. Jest to 5 zjazdów, ale można na wszystkie, można na pojedyncze, jeżeli są jakieś tematy, które kogoś interesują, jakby bardziej. Wszystkie informacje będą na tej stronie, tam można się też zgłosić, zapisać, czy prosić o jakieś jakby dodatkowe informacje. pedagogiakatolicka.pl.
Dziękuję bardzo. I odbieramy telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Jerzy Dietyza Groszańska, około Brzeska. Chcę podzielić się pełnym świadectwem.
Witamy księdza.
Jechaliśmy na pielgrzymkę po sanktuariach Europy. I z grupą młodzieży zabrał się również syn, córka pana Stanisława Gołąb, profesora Bolka i Lolka z Rockford z Ameryki. Ona pochodzi tu z naszej parafii. Jako młodzież każdy miał okazję wypowiadać się do mikrofonu, sobie coś powiedzieć. Ciekawą rzecz powiedział wówczas syn tego pana reżysera Bolka i Lolka. U nas nie ma telewizora. Zaskoczenie totalne. Reżyser Bolka i Lolka w domu nie ma telewizora. Bo ojciec stwierdził, że nie mamy wzajemnych relacji dobrych w rodzinie i wszystkie telewizory po prostu usunął. Ale w sobotę spotkania następowały z ciekawymi reżyserami, jakimiś aktorami, piosenkarzami, których zapraszano na spotkania sobotnie. Ojciec był równocześnie lektorem w kościele, tam w Illinois, w swojej parafii. Syn również służył do mszy świętej. Podziwiałem właśnie to zaangażowanie z jednej strony rodziców w życie parafii, ale również za tym poszło i jakby przykład wzornictwo u ich dzieci. Niesamowity przykład. Skończył dzisiaj już studia wojskowe w Ameryce. Mamy ze sobą jeszcze ciągle kontakty. Ale ta postawa właśnie ojca decydowała o tym, że dzieci bardzo, bym powiedział, głęboko i osobowość się rozwinęła na bardzo wysokim poziomie. Ale właśnie, szczególnie z zaznaczyłem tą sprawę telewizora, że uważali, że ten telewizor zabiera gro czasu, który jest potrzebny na relacje z Bogiem. Tyle.
Szczęść Boże, dziękujemy księże Jerzy.
To piękny przykład taki, który tutaj pokazuje, można powiedzieć, taką uzupełniającą się rolę w wychowaniu domowym mamy i taty. Mama, która jest obdarzona niezwykłą cierpliwością, i tata, który jest, można by powiedzieć, taki, który ustala zasady funkcjonowania w tym domu. I to jest, i oczywiście proszę popatrzeć, jak prosto można wytłumaczyć dziecku, prawda, że dlaczego nie ma telewizora, prawda? Bo telewizor przeszkadza w relacjach osobowych, bo telewizor przeszkadza w porozmawianiu. Dziecko, żeby było jasne, dziecku nie trzeba dużo tłumaczyć. Jeżeli czyni to osoba kochająca i osoba zaufana, o której to mówimy, to argument jest przyjmowany na zasadzie wiary, na zasadzie ufności, że czynię dobro, że to jest dobro dla ciebie. Ale wracam do tego przykładu ojcowskiego, prawda? Do tej organizacji życia przez ojca. Na ojcu spoczywa niesłychanie dużo, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób i jakimi zasadami rodzina żyje. I tutaj można by powiedzieć, że na mężczyźnie, bo jest sprawa dosyć dramatyczna we współczesnej kulturze, dlatego że trzeba mieć świadomość, że ojcu wytyczono wojnę. W sensie takim, że ojciec jest ośmieszany, że ojciec w kulturze nie istnieje, że ojciec w ogóle, można byłoby powiedzieć, jest kimś, kto nie ponosi odpowiedzialności. Bardzo często jest też tak, że ten ojciec we wszystkich wytworach kultury, w filmach czy w książkach, jest kimś, kto nie potrafi, kto jest w ogóle śmieszny, kto jest dziwny, kto właściwie dysponuje cechami, albo cechami nieludzkimi, albo cechami takimi, które można by powiedzieć przeszkadzają żyć. Już nie mówię o ojcu przemocowym, czy mówię o całej takiej strukturze, ale chcę powiedzieć, że jest kształtowany bardzo brzydki obraz ojca. Natomiast w rzeczywistości ojciec, który potrafi wybrać dobro i który potrafi uzasadnić i który potrafi wyrzec się siebie dla dobra rodziny, prawda, dla tego, co kształtuje tą postawę rodzinną, jest czymś najwspanialszym na świecie. Dar ojca ustalającego zasady, to co ksiądz powiedział, jest czymś najpiękniejszym i chciałbym tutaj podkreślić, że ojcowie mają, można by powiedzieć, naturalną władzę do tego, naturalną skłonność, łatwość do rządzenia, łatwość do ustalania zasad, byleby to były zasady dobre. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jan z Łodzi dzwoni. Ja chciałem, jeżeli gospodarz pozwoli, ten wątek ostatni pociągnąć, bo jest pewien problem przy starszych dzieciach. Przy małych jest radość, życzliwość i teraz problem polega na tym, żeby tego jak gdyby nie zniszczyć. I tutaj jest problem pobłażliwości, jeżeli chodzi o dzieci, bo będąc pobłażliwym, można to wszystko jak gdyby stracić. Wiem, że dzisiaj są takie czasy, gdzie dzieci są przywiązane do różnych rzeczy i zauważyłem, że ich dusza robi się troszeczkę chłodna. To znaczy, oni tracą religijność jak gdyby. I tutaj nie wiem, na czym to polega, ale czytałem kiedyś o tak zwanych prewencyjnej metodzie wychowawczej właśnie stosowanej przez świętego Jana Bosko, że dobroć jak gdyby połączona ze stanowczością. Tego nieraz nam ojcom troszeczkę brakuje, ale to jest metoda sprawdzona i skuteczna. Może z braku czasu. Dlatego ważne jest, właśnie najtrudniejsze jest to wychowanie. Zresztą takie przysłowie jest, małe dzieci, tam mówią, ludzie mówią, mały kłopot, duże to większy kłopot. Ale właśnie ta pobłażliwość, jak gdyby, ona często niszczy. Pobłażliwość to jest, mnie się kojarzy z obojętnością. A tutaj już nie ma miłości. Dlatego tutaj jest ten problem. Nie wiem, czy tutaj słuchacze, czy osoby w studio podzielają ten pogląd. Szczęść Boże.
Dziękujemy panu Januszu. Szczęść Boże.
No tak, to jest ładnie nawet powiedziane, że pobłażliwość jest taką obojętnością, to znaczy pobłażliwość rozumiana jako no, odpuszczanie sobie, zwyczajnie, brzydko mówiąc, odpuszczanie. Natomiast oczywiście cnotą jest umiarkowanie, czyli znajdowanie właściwej miary. Więc, bo tak, chcę o tym powiedzieć, że tak jak pobłażliwość jest czymś, co właśnie odpuszczaniem dzieci i wobec tego traceniem ich, nadmierna surowość ma takie same skutki. I to jest zresztą bardzo normalne i jak gdyby w etyce realistycznej czy klasycznej do przewidzenia wady powodują takie same skutki. W związku z tym to, o co cały czas się dopominamy, czyli o pewną mądrość w wychowaniu. Mądrość, która polega na tym, że ja rozpoznaję pewną prawdę, czyli pewien, co to znaczy prawda? Pewien stan faktyczny, jak się rzeczy mają, jak się sprawy mają, jak coś wygląda. To jest prawda. I podejmuję, czy wybieram dobro, czyli podejmuję decyzję na podstawie tego mojego rozeznania. I to jest właśnie mądrość. I w związku z tym nie ma wychowania bez mądrości. Czyli bez najpierw znajomości tego dziecka czy tego wychowanka, jego konkretnie, też jak gdyby tutaj bardzo należy ostrożnie podchodzić do wszelkiego typu metod, mechanizmów, procedur. Procedury dzisiaj bardzo modne słowo. Nasz profesor Gogacz mówił nawet bardzo ostro, nie ma żadnych programów. On mówił o nauczaniu uniwersyteckim. To student swoją wrażliwością, swoimi zdolnościami, także zainteresowaniami, wywołuje program i profesor mu go określa i on pod jego kierunkiem ten program realizuje. Więc też możemy powiedzieć, że programów wychowawczych jest tyle, ilu wychowanków. Skąd się to bierze? Jak się to robi? To jest trudne? Nie. Łatwe. Przy zachowaniu mądrości. Mądrości, czyli jeszcze raz podkreślmy, wyborze dobra z punktu widzenia prawdy, czy tak to Karol Wojtyła ładnie określał. Prawda o dobru, to jest pewna prawda o dobru, czyli jak gdyby podejmuje decyzję, czyli tak, chociażby w takiej sprawie, na co dziecku pozwolić, czy co odpuścić, a co jednak stanowczo zabronić. I wtedy nie będzie ani nadmiernej pobłażliwości, ani nadmiernego rygoryzmu, bo po prostu jak gdyby te działania będą podyktowane pewną dobrem dziecka, ale czy wychowanka, z punktu widzenia prawdy o nim, tego jaki on jest, jakie ma skłonności, jakie ma predyspozycje, co jest dla niego dobre po prostu.
Znaczy, trzeba sobie też uświadomić pewien fakt, że dzieci w miarę jak dorastają w rodzinie, stają się coraz bardziej decyzyjne, coraz więcej decyzji podejmują. Można by powiedzieć, nie tyle są coraz bardziej wolne, bo chodzi o to właśnie, żeby wyposażyć je w wolność taka, która spowoduje to, że dziecko będzie potrafiło wybierać trafne decyzje, że będzie roztropne, po prostu, prawda? To jak gdyby naszym celem nie jest to, żeby dziecko naśladowało nas w sposób mechaniczny i nie jest naszym celem to, żeby wybierało akurat to samo dobro, które my wybieramy, tylko żeby ono potrafiło wybrać dobro najlepsze w tej sytuacji, w której ono funkcjonuje i żeby to było dobro prawdziwe, w sensie takim, żeby było służące osobie, prawda? Dlatego ta wolność to jest oczywiście dla dziecka, dla rodziców to jest dosyć, można by powiedzieć, jakiś ból, prawda? Spoglądaje na dziecka, które odchodzi, prawda? Dlatego, że ono wybiera swoje życie, ono kształtuje swoje życie poprzez swoje decyzje i wszystko, co możemy zrobić, prawda? Można mówić o rodzicach, prawda? Umożliwić mu, dać mu siły, moce do tego zrealizować, urzeczywistnić w nim moce na tyle, na ile potrafimy, te, które uruchomią sprawności intelektualne, w tym, żeby był skłonny nie tylko wybierać, ale żeby jeszcze, bo tu klucz jeszcze jest w usprawnieniu woli do tego, żeby ona była prawa, to znaczy, żeby ona była wierna rozpoznanemu dobru. To nie jest, nie wystarczy rozpoznać dobra, bo to współcześnie właściwie, jeżeli się spojrzy i się dyskutuje, to prawie wszyscy wiedzą, co jest dobre. Problem polega na tym, żeby wybrać, pójść za tym dobrem i stać się wiernym i zrealizować to dobro, czyli mieć siłę do realizacji dobra. To jest klucz wolności, prawda? W tym przypadku.
No i to...
Może odbierzemy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem Rafał z Piastowa. Jestem ojcem trzech synów. Mam 32 lata. I chciałbym właśnie powiedzieć taką chyba też istotną rzecz. Mianowicie mam trzech synów. To jest 4, 3 i rok. I dla chłopaków przede wszystkim w takim wieku, bo ja się wypowiem oczywiście, jeżeli chodzi o taki wiek, przede wszystkim codzienny uśmiech. Od ojca po prostu musi płynąć uśmiech. Oczywiście ojciec musi też w jakiś sposób karać, ale też nie to, że karać fizycznie, tak? To musi być konsekwencja, którą też dziecko w jakiś sposób musi odczuć, ale przede wszystkim uśmiech. Ten uśmiech ma... on też zapewnia takie dziecku bezpieczeństwo. Ono się czuje potrzebne, ono się czuje akceptowane. I to, o czym właśnie teraz też mowa była, ojciec też musi pozwolić właśnie dziecku dokonywać wyboru właśnie. Czy one będą dobre, czy nie, to też później się to wszystko właśnie okaże. Natomiast dziecko musi czuć, że ojciec jest zawsze z boku i że ojciec, jeżeli ten wybór będzie zły, to że ojciec w jakiś sposób może pomóc, ale to zawsze musi być wybór dziecka. To tak z mojej strony.
Dziękuję, panie Rafale.
No tak, ja rozumiem, że ten uśmiech jest takim skrótem akceptacji, bo sam uśmiech, no to mój kontakt z moim wnukiem polega na tym, że się uśmiechamy. I to uważam już, bardzo dużo go wychowuje. Natomiast tutaj rozumiem pewna akceptacja i da od jak gdyby pozwolenie odczuć dziecku, że jest akceptowany w różnych sytuacjach, to co pan podkreślał, w różnych sytuacjach, ale ja jeszcze chciałem wrócić do tego, o czym mówił pan Andrzej, mianowicie...
Pan Janusz z Łodzi.
Nie, mówi pan doktor Andrzej Mazur. Mianowicie wychowując, czy jako rodzice, czy jako nauczyciele, czy nawet tak jak ja na katedrze uniwersyteckiej, trzeba pamiętać, i to jest bardzo trudne, nie wychowujemy dla siebie. Wychowujemy dla kogoś, wychowujemy do samodzielności. I w związku z tym po prostu, nawet w przypadku takich malutkich dzieci, cały czas rodzice muszą o tym pamiętać, że nie wychowują dla siebie. Tymczasem często się obserwuje, no wiadomo, małe dzieci po prostu tych rodziców potrzebują jak powietrza. I potem jest taka tęsknota. No już ucieka, nie chce być ze mną, a już w ogóle nie chce siadać mamusi na kolanach, a ma tylko 13 lat. Albo właśnie, no a kiedyś z mamusią chodził na zakupy, a teraz no coś takiego. I czasami to się przenosi bardzo długo. Pierwsza sprawa, no nie wychowujemy dla siebie. I druga sprawa, bardzo też ważna, te relacje w rodzinie, relacje osobowe, to nie jest jakaś lina stała. To są relacje dynamiczne. One się zmieniają. Ta szczególnie w przypadku relacji rodzic-dziecko, które się jednak zmienia, dorasta, przekształca. Te relacje też są dynamiczne i one, no nawet relacje człowieka z Bogiem też są dynamiczne i też opisane są takie zjawiska jak ciemne noce. Tutaj w tej relacji także zdarzają się i sytuacje kryzysowe, i różne przekształcenia, i ciemne noce. I o tym też trzeba
też trzeba pamiętać.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Janina z Warszawy. Tym razem moje imię nie ma charakteru pseudonimu, tylko jest prawdziwe. Poruszyliście ogromnie dwie ważne sprawy. Dzieci i osoby starsze. To zacznę od tych pierwszych. Jeżeli byśmy wzięli taką huśtawkę, to jest długa deska, w środku podpórka i deska się huśta, jak się nią porusza. Na jednym końcu deski są dzieci, które otrzymały, powiedziałabym, nie tyle pomoc, ile ratunek, bo one wołały ratunku. I dzięki Bogu naszej ukochanej pani minister i jej współpracownikom. Na drugim końcu deski, tej huśtawki, są osoby 75+, czyli to są te osoby starsze, staruszkowate. I te osoby też są, czekają na pomoc. I rzecz polega na tym, że ta pomoc nie musi kosztować nawet ani jednej złotówki. Chodzi o przygotowanie społeczeństwa do współistnienia z ludźmi starszymi. Jeżeli my obserwowalibyśmy, nieraz obserwujemy dzięki na przykład audycjom pana Cejrowskiego, naszego ukochanego pana Cejrowskiego, to widzimy, że ludzie żyjący w ciężkich warunkach, w buszu i przetrwają te trudne warunki życia, nawet nie najgorzej i moralnie także też. Dlaczego? Bo te ludy szanują ludzi starszych, a ludzie starsi podpowiadają im, jak niektóre rzeczy należy wykonywać, jak należy w społeczeństwie współistnieć. Dlatego życie w społeczeństwie zrównoważone to jest współistnienie razem, czyli liczyć się trzeba z głosem osób starszych i wziąć i stworzyć im pole do współistnienia w naszym społeczeństwie, nie wykluczać ich. Ja na ten temat napisałam, najpierw dochodziłam jako osoba, która nie była jeszcze aż tak starsza, bo Radio Maryja mnie dobrze zna, teraz już 80 prawie lat się dorobiłam, ale chodziłam przez 10 lat, bo chciałam założyć firmę językową, ale w najmniej...
Pani Janino, kończy nam się czas antenowy, ja już chciałam, żeby goście coś jeszcze odpowiedzieli, także bardzo dziękujemy pani za tą uwagę zwrócenia jakiejś naszej wrażliwości na budowanie relacji z osobami starszymi. I oczywiście, że w prawidłowo funkcjonującej rodzinie budowanie tych relacji następuje w szacunek dla osób starszych, jak najbardziej.
Tak, tak, ale jednak tak jak dzieci, jak rodzice, jak dziadkowie, mi się wydaje, że wszyscy muszą jakoś mieć tam swoje miejsce. No i dziadkowie, ja sam jestem dziadkiem, muszą też znać swoje miejsce i na przykład no, nie zastępować rodziców.
Tak. Drodzy radiosłuchacze, serdecznie dziękujemy za wszystkie telefony, również za wpisy na Facebooku. No nie byliśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie, bo jednak czas naszej audycji aż 120 minut, to jest tylko 120 minut z drugiej strony. Drodzy nasi goście, co jeszcze by należało w ciągu tych paru minut, które nam zostały, dopowiedzieć na zakończenie słuchaczom?
Znaczy ksiądz. Tak, ja mam poczucie, że my tylko jakby dotknęliśmy tematu, a potem jakby troszeczkę no, weszliśmy w takie bardzo szczegółowe przykłady jakby różnych zagadnień, ale no, kwestia jakby pomocy rodzicom, czyli dania rodzicom jakby fundamentu po prostu, żeby tak naprawdę umieli odpowiedzieć na pytanie, jaka jest ich rola i do czego chcą tak naprawdę jakby wychować swoje dziecko. No jest to pytanie naprawdę, na które trzeba no trzeba znaleźć jakby odpowiedź. Nie znajdzie się ją samemu. Znaczy te zdania czasem wpisujące się takie, ale też z tej potrzeby serca wynikające, no to one jakby tak naprawdę, no bardzo często to jest taka intuicja pewna, tak? Taka emocjonalna intuicja, tak? Że trzeba się uśmiechnąć do dziecka, że trzeba mu dać tą akceptację i tak dalej, ale no trzeba znaleźć jakby tą odpowiedź wynikającą jakby właśnie z natury człowieka, z objawienia Bożego. To nie chodzi o to, żebyśmy właśnie na oślep jakby szukali odpowiedzi, czy tylko działali emocjonalnie, czy jakoś tam intuicyjnie. Trzeba na pewno dużo, dużo więcej, ponieważ no, zagrożenia duszy ludzkiej, zagrożenia dziecka są, to są programowe zagrożenia, to są ideologie, które są kształtowane jakby przez dziesiątki lat, czy nawet jakby wieków. Różne prądy, które się przetaczają, czy przez edukację, czy przez szkołę, czy przez różne jakby inne miejsca, podręczniki, książki i tak dalej. No, rodzic, który nie będzie jakby wyposażony w pewne choćby minimum jakby wiedzy na ten temat, mądrości po prostu, może właśnie nie wiedzy, mądrości, no to, że tak powiem, no nie ochroni, nie poprowadzi, nie wychowa także jakby swojego dziecka. Więc jeszcze raz wzywam, to jest kropla wody, ale jeszcze raz mówię, trzeba szukać tej jakby prawdziwej mądrości, ona jest do znalezienia, niech rodzice się jakby nie boją tego, że to nie jest na ich miarę, czy to jest niedostępne dla nich. Nie, jest, trzeba szukać, nie można się z tego na pewno zwolnić.
Bardzo dziękuję księdzu, pan profesor.
I jak gdyby dopowiadając, także mądrości. Mądrości, która jest niezbędna w wychowaniu, ona także nie spadnie nam sama, nie da nam jej nikt w prezencie. Tej mądrości naturalnej musimy się po prostu nauczyć. Musimy się nauczyć, no i w związku z tym także zapraszamy na nasz kurs.
Pedagogiakatolicka.pl.
Tak, pedagogiakatolicka.pl.
Pedagogiakatolicka.pl. Ja bym tu jeszcze dodał jedno w uzupełnieniu tych naszych rozważań. To znaczy, poruszyliśmy tu jeszcze jedną rzecz, mianowicie niesłychaną siłę małżeństwa opartego o sakrament. Rodziny wywodzącej się z małżeństwa sakramentalnego, które można było powiedzieć w sensie społecznym jest najlepszym fundamentem, najlepszym wzorem, najlepszą organizacją społeczną, taką, która, można by powiedzieć, w swoich zasobach ma takie siły, taką moc do tego, żeby wychować wewnątrz tej rodziny nie tylko świętych małżonków, ale przede wszystkim święte dzieci.
Tak, bo to jest nasze zadanie.
No i jest to po prostu obrazem miłości Chrystusa i Kościoła.
Nasza relacja małżeńska przede wszystkim. I to o tym musimy pamiętać, bo czasami właśnie damy się zagonić tym wszystkim sprawom tak zwanym bieżącym. A tymczasem wychowujemy obywateli nieba i sami też jesteśmy odpowiedzialni nawzajem za siebie.
Bo tutaj o tej świętości po prostu, to problem ze świętością, można by powiedzieć tak, z jednej strony patrzymy na wszystkie wzory świętych, prawda, i rzeczywiście heroizm świętych jest absolutnie przejmujący, jest cudowny, jest wielki. A z drugiej strony świętość dnia codziennego polega po prostu na życiu w łasce z Bogiem, na obecności z Bogiem, na korzystaniu z tejże obecności, która wspiera, która daje łaski uczynkowe, która daje łaskę uświęcającą, która właśnie jest, można by powiedzieć, bo tutaj mamy też przepiękny przykład nieustannego pragnienia Boga bycia w obecności mojej, człowieka, który chce z nim przebywać. Tylko ode mnie zależy, czy ja z tej obecności skorzystam, czy ja go zaproszę do swojego serca, czy cała Trójca zamieszka w mojej duszy, prawda? To jest niezwykłe pragnienie Boga bycia świętym, bycia tym. No, świętość polega właśnie na tym, można by powiedzieć, prawda, że Bóg mieszka w mojej duszy.
Dziękuję bardzo naszym gościom, księdzu Łukaszowi Kadzińskiemu, panu profesorowi Arturowi Andrzejukowi, panu doktorowi Andrzejowi Mazanowi. Drodzy Państwo, za 4 minutki zapraszamy wszystkich na modlitwę na zakończenie dnia.